że my w ogóle pojmujemy i rozumiemy cały świat otaczający dzięki temu, że wewnątrz nas odwzorowują się te rzeczy, które my widzimy. I to jest w sumie to jest bardzo ciekawe, no bo zastanów się, skąd ty miałbyś w ogóle, w jaki sposób inny zrozumieć w sposób sensowny, co inny człowiek robi, tak? Jaki na przykład jest cel jego ruchu, tak? Jest odwzorowana ta przestrzeń. Czyli jeśli ja siedzę w wirtualnym pomieszczeniu, widzę, że kolega siedzi po prawej, to ja po prostu zwracam się do niego i mówię, i ja go słyszę z prawej strony, i ja go słyszę dobrze, bo on jest blisko. A jak siedzą trzy osoby dalej przy stole konferencyjnym, to ja słyszę dalej, że oni tam cicho coś tam do siebie mówią, te neurony lustrzane. Czyli coś takiego, że my mamy w mózgu neurony, które się wzbudzają wtedy, kiedy my widzimy, że ktoś robi, i one się również tak samo pobudzają, czyli są aktywne wtedy, kiedy my to sami robimy. I to zostało odkryte w ten sposób. To były badania na małpach, które polegały, wiesz...
Mogę cię zatrzymać, jasne. Bo ja się nad tym ostatnio zastanawiałem. Aha. Jeśli ja mam neurony lustrzane i ty masz neurony lustrzane, to kto odbija kogo?
To jest bardzo dobre, pytanie.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania.
Mówię o kolach jak na Skype'ie, jak na Zoomie, i... na Teamsach i tak dalej. I to zmęczenie to może wynikać z tego, że właśnie jest bardzo mocno zaburzony ten kanał komunikacji audio tam, bo zwróć uwagę, praktycznie mówienie w ten sposób, znaczy mówienie jakby rozmowa w ten sposób, że można sobie na przykład wejść w słowo, jest praktycznie niewykonalna na Zoomie, tak? Bo co się dzieje w momencie, w którym...
Ja dlatego, to jest jeden z głównych powodów, dla którego nie chcę prowadzić podcastów nie face to face, bo ja nie jestem w stanie komuś wejść w słowo, dokładnie, nie będąc niekulturalny. Ten delay jest zbyt duży.
Dokładnie, a poza tym kwestia jest taka, że w momencie, w którym już wchodzisz komuś w słowo, to nagle ta komunikacja się kompletnie rozwala, bo ktoś przerywa, bo słyszy, że ty chcesz powiedzieć, więc... robić sztuczną taką pauzę wtedy, ale czy mogę przerwać, a czy co, no proszę mów i tak dalej, nie?
I najgorsze jest to, że ty komuś przerywasz, ta osoba przerywa, jest ta dziwna pauza, nie wiesz co zrobić, więc zaczynasz mówić, ta osoba też zaczyna mówić.
Tak, i to w ogóle kilka razy się powtarza. I właśnie jaka jest różnica w tych rozwiązaniach Meta, w tym Horizon Workroom i tak dalej, tego problemu nie ma. Oni to rozwiązali zupełnie inaczej.
Nie ma delayu?
Nie ma delayu i nie ma tego problemu, że kilka osób nie może mówić naraz.
Możesz o tym mówić publicznie?
Tak, tak, to są jakby...
To zacznijmy już.
Dobra.
Cezary Biele, witam.
Cześć.
I kontynuujemy o tych okulusowych kolach.
Bo teraz... Tak, więc kwestia jest taka, że właśnie jakby Meta, czyli w tych tak naprawdę w rozwiązaniach tych, no ja mówię konkretnie o Horizon Workrooms, bo to były rzeczy, które myśmy mieli okazję testować. Tam jest zupełnie inaczej rozwiązana kwestia przesyłania audio i w ogóle jakby komunikacji audio, dlatego że, no pierwsza sprawa, nie ma takiego problemu asynchroniczności, czyli właśnie tego, że jeśli ktoś mówi, druga osoba coś powie, to tej osobie przerywa, też technicznie zaczyna być jakiś problem z przesyłem tego audio, więc często to się zaczyna rwać i tak dalej. Bardzo nienaturalną sytuację to tworzy i psuje komunikację, bo potem wszyscy potrzebują chwilę na to, żeby wrócić znowu do tego jakby kwestii, czyli po prostu do rozmowy. Mhm. Natomiast w tych rozwiązaniach VR-owych jest to zrobione tak, że po pierwsze można spokojnie komuś wejść w słowo, i nie ma takiego problemu, że wtedy jakby technicznie to się przerywa. Natomiast druga sprawa jest bardzo istotna taka, no w związku z tym, że to się odbywa w headsetcie, odbywa się to w wirtualnej przestrzeni, czyli siedzimy w jakimś tam, no przy biurku, tam takie przestrzenie a la biurowe i tak dalej zrobione wewnątrz.
Headset to mówisz ten taki...
Tak, headset, czyli okulary jakby...
Takie VR-owe.
Tak, ze słuchawkami założone, do tego możemy mieć kontrolery albo właśnie w tych rozwiązaniach workroomsowych, które Meta, no Facebook tak naprawdę dostarcza, możliwość tam podłączenia komputera i tak, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że w związku z tym, że jesteśmy w przestrzeni, to też w tym rozwiązaniu jest zaprzęgnięte to, że jest odwzorowana ta przestrzeń. Czyli jeśli ja siedzę w wirtualnym pomieszczeniu, widzę, że kolega siedzi po prawej, to ja po prostu zwracam się do niego i mówię, i ja go słyszę z prawej strony, i ja go słyszę dobrze, bo on jest blisko. A jak siedzą trzy osoby dalej przy stole konferencyjnym, to ja słyszę dalej, że oni tam cicho coś tam do siebie mówią, tak? Bo zamienili słowo, bo jest, no to jest jakby naturalne. naturalna dynamika spotkań, tak? Że coś się dzieje, ale możesz się po cichu odezwać, załóżmy, do osoby, która się posiedzi obok i ta osoba, która będzie mówiła, nie rozwali to całej komunikacji.
Wow.
To po pierwsze. A po drugie, no jakby to w ogóle daje zupełnie inny poziom jakby zanurzenia w tej sytuacji. Tak jak ci mówiłem wcześniej, mi się wydaje, że ten problem właśnie audio jest to jeden z głównych problemów tak naprawdę tego takiego zmęczenia, że ty musisz być cały czas na zupełnie innym poziomie przetwarzania, uczestnicząc w spotkaniu takim typowym wideokonferencyjnym jak Zoom czy Skype, niż jak właśnie jesteś, załóżmy, w takim VR-ze, tak? Bo jakby cały czas musisz słuchać, cały czas musisz uważać, musisz być w innym trybie, po prostu czekać, kiedy będzie ten moment, że już ktoś skończył, załóżmy, swoją myśl na tyle, żeby dało się mu przerwać, tak? Mhm. Nie można wejść w słowo, bo wejście w słowo rozwala jakby całą komunikację.
Czyli jaka jest różnica? Mówisz, że to jest bardziej obciążające siedzenie na normalnym Zoom callu w porównaniu z tym VR-owym. Czyli
wedle naszych doświadczeń właśnie z tego badania, które polegało... Może powiem dwa słowa w ogóle o tym badaniu. Jakby
dobra,
w jaki sposób to wyglądało, mogę jeszcze... To akurat spokojnie mogę opowiedzieć.
Tak, zaczynamy trochę od drugiej strony, ale to jest w porządku.
Dobra, super. Tak, postanowiliśmy właśnie jakby... Zajmując się w laboratorium różnymi kwestiami związanymi z interakcją człowieka z technologią, też jeden z obszarów, w którym realizujemy badania i jest ich teraz coraz więcej w związku z tym, że też rośnie popularność właśnie wirtualnej rzeczywistości. Jeden z tematów, który nas zainteresował po tym, jak wszyscy w wyniku pandemii przeszliśmy, można powiedzieć, tłumnie na korzystanie właśnie z tych narzędzi różnego typu pracy zdalnej, to była taka kwestia, że nagle okazało się, że trochę brakuje takich rzeczy, które budują taki, można powiedzieć, team spirit, ale nie są to tak stricte jakby rzeczy związane bezpośrednio z realizowaniem projektów, zadań i tak dalej. Wiesz, typu, nie wiem, kawa w kuchni i tak dalej. Tak? Takich rzeczy na Zoomie nie ma. Znaczy, one mogą być, owszem, ale musimy wykonać wysiłek taki, że tam umawiamy się i tam, że o tej godzinie i tak dalej. I zawsze potem będzie właśnie ten problem z komunikacją audio i to będzie wszystko gorzej. Tak? Więc jakby w sposób naturalny liczba takich rzeczy się bardzo mocno
ograniczyła.
Tak, ogranicza. A tak naprawdę jakieś badania w ogóle są, że to kilka godzin w ogóle w tygodniu ludzie w biurze spędzają na takich właśnie aktywnościach, które budują jakby wspólnotę, a nie są jakby może stricte związane jakby, no, że siedzą tam przy kompie i coś robią, tak? No i pytanie pojawiło się takie, że jakby obserwując też, no w związku z tym, że jakby mamy do czynienia z nowymi technologiami różnego tam typu, no i też właśnie z tym VR-em, przyszło nam do głowy, że kurczę, może być tak, że rzeczywiście ten VR będzie miał w sobie coś, taka była gdzieś tam intuicja, że to by pomogło właśnie na takie budowanie... właśnie tej wspólnoty, różne aktywności można by sobie wyobrazić, które można by robić w VR, to jest jakby pierwsza sprawa. Na druga właśnie może rzeczywiście też pomogłoby na te kwestie komunikacyjne, tak? No i w związku z tym postanowiliśmy zrealizować takie badanie, no sami na sobie być po prostu tymi królikami doświadczalnymi. I ono w skrócie polegało na tym, że przez kilka tygodni zbieraliśmy jakby wszystkie nasze doświadczenia dotyczące spotkań takich tradycyjnych podczas pracy zdalnej, czyli właśnie Zoomy, tam innego typu rzeczy. To tak naprawdę wyglądało w ten sposób, że po każdym spotkaniu był wypełniany taki dzienniczek, gdzie tam żeśmy oceniali po prostu, na ile to było przyjemne, tam efektywne i tak dalej, i tak dalej. I to było po to, żeby zebrać taki punkt odniesienia, taki baseline.
Odnośnie Zooma.
Tak, odnośnie jakby tych takich, można powiedzieć, takiej tradycyjnej pracy zdalnej, tak? Czyli tych wszystkich narzędzi, które myśmy już wykorzystywali praktycznie prawie, że od 2 lat, no bo jakby teraz już 2,5 roku praktycznie mija od momentu, kiedy myśmy przeszli na pracę zdalną praktycznie w całości. I teraz, no a potem nastąpił właśnie okres taki, że przez kilka tygodni wszystkie spotkania, tak naprawdę, których tylko mogło się, wiadomo, no czasem masz, nie wiem, spotkania zewnętrzne jakieś i tak dalej, to się nie da, ale to tak naprawdę znaczna większość spotkań, które się odbywały w naszej pracy, to były spotkania, które odbywały się właśnie z wykorzystaniem okularów VR-owych i głównym softwarem do tego było właśnie ten software Mety, no, czyli ten Horizon Workrooms, tak? Mhm.
A czyli normalnie sobie siedzieliście w osobnych pokojach, gdzieś to się wszystko łączy przez internet i, tak. I to odwzorowanie tego spotkania, tak jakbyś siedział normalnie w pokoju, że słyszysz troszeczkę kogoś dalej i bliżej, to jest wszystko zrobione za pomocą software'u.
Tak, to jest wszystko wirtualne. Wow. Każdy nadaje po prostu ze swojego domu, czy tam z miejsca, gdzie pracuje zdalnie. Natomiast wrażenie jest takie, że wszyscy jesteśmy w jednej sali. No tam jeszcze są takie możliwości, że on tam właśnie, znaczy w nim się tak naprawdę w tym software'ze się określa, gdzie jest twoje biurko i wtedy jakby masz takie poczucie, że ten komputer gdzieś tam stoi. Rzeczywiście, jak położysz swoje wirtualne ręce na biurku, to na wirtualnym biurku, to też czujesz, że położyłeś na prawdziwym. Czyli to się jakby taki trochę też, wiesz, zgadza dzięki temu powoduje, że tak bardziej się czujesz, że rzeczywiście jesteś w tej przestrzeni.
Czyli tam masz komputer swój i biurko?
Tak, komputer jest, są różne opcje, natomiast może być tak to zrobione, że masz jakby wirtualny komputer. Jakbyś, nie wiem, wziął swojego Maca i tam wpisał, że właśnie używasz danego modelu i to on wtedy po prostu jakby to właśnie w ten sposób wygląda. I tam jest sytuacja...
Dla ludzi, którzy słuchają, wpisałem w Google Horizon Team Meeting i wyskakują rzeczy w Google. Czyli takie mieliście spotkanie?
To dokładnie w ten sposób wygląda. Taki okrągły stół był dosyć dobrze się sprawdzał przy większej liczbie osób, bo tam był limit do 16, tam jest limit do 16 osób i myśmy, no nasz team ma właśnie 18 osób, ale nie zawsze wszyscy tam mogli brać udział, więc wiadomo, że to nam z grubsza wystarczało. Natomiast jeśli chodzi o komputer, no to jest tak, że też to jest zrobione w ten sposób, że te okulary mają kamerę, która widzi też na zewnątrz, dzięki temu tak naprawdę całe śledzenie ruchu jest w tej obecnej generacji okularów zrobione. No dzięki temu też widzi twój komputer i jest jakby w jego miejsce, gdzie ten laptop powinien mieć ekran, on może wstawić po prostu twój desktop, tak? Czyli dzięki temu możesz też widzieć de facto swój komputer, ręce na klawiaturze i tak dalej. Nie?
I to jest tak, jak Mark Zuckerberg mówił, że nie widzisz przedramion, tylko widzisz swoje dłonie?
Tak, w tym momencie tak to działa, że jakby ta kamera przepuszcza rzeczywiście wideo twoich rąk na klawiaturze, tak?
Okej. Okay. To nie wydaje się dziwne, bo to w gruncie rzeczy, żeby obsługiwać klawiaturę, musisz widzieć tylko dłonie, nie musisz widzieć całej ręki.
Jeśli łokieć
cię tam nie interesuje.
Tak, to nie jest potrzebne. Jeśli jest tylko dobre, myślę, że tutaj kluczowe jest tak naprawdę opóźnienie tego. Jeśli jest małe, ono jest całkiem było, chociaż tak naprawdę to też jakby może trochę już wyprzedzając, ale akurat z tej funkcji dosyć mało w sumie korzystaliśmy, bo jakby do czego innego te spotkania wydaje mi się najlepiej się nadały, w sensie ten rodzaj spotkań porównując do właśnie spotkań tradycyjnych takich zoomowych, to były właśnie takie spotkania na przykład typu różnego rodzaju brainstormingi, tak? Że właśnie takie spotkania, w których jest potrzebna ta efektywna komunikacja, żeby swobodnie można było rozmawiać, przerywać sobie, wchodzić w zdanie i tak dalej. I do tego to było naprawdę fantastyczne. Jest jedna z najfajniejszych funkcji. Natomiast no właśnie gorzej na przykład do takich spotkań, w których, nie wiem, pracuje się wspólnie nad dokumentem, tak?
Ale to pewnie jest tylko kwestia, w przyszłości będzie dużo łatwiej.
Zdecydowanie.
Czyli były jakieś ograniczenia technologiczne do tego?
Myślę, że bardzo duże jak na teraz i widać, że w sumie te okulary, na których myśmy testowali, czyli Oculusy 2, to one są dosyć proste, można powiedzieć, jeśli chodzi o technologię. No ich cel był taki, że one miały być tanie, więc nie są jakoś tam super rozbudowane, a samo jakby o tym, na ile one są proste, no niech świadczy fakt o tym, że no nie wiem, chyba wczoraj nawet, czy przedwczoraj Zuckerberg ogłosił nowe Oculusy, że będą dostępne i to będzie Oculus Pro.
Okay.
No i teraz te kosztowały, te Oculusy dwójki to były koszty rzędu tam, nie wiem, $400 z grubsza, zależnie tam od wersji, natomiast Pro będą kosztowały od 1500, tak?
Okej, okay, czyli bardzo duży przeskok.
Tak, i wtedy rzeczywiście jest zupełnie inna historia, jeśli chodzi o wagę tego, bo to też jest kwestia, no jednak siedzenie długo z czymś dosyć ciężkim na głowie jest po prostu mało wygodne. Tam no szereg różnego rodzaju ulepszeń w tych nowych okularach jest, no na przykład coś takiego, że w dwójkach było tak, że ręce tudzież kontrolery są śledzone poprzez tak naprawdę kamery, które znajdują się na zewnątrz i też położenie głowy i tak dalej jest śledzone dzięki temu. Natomiast w nowszych wersji jest tak, że też kontrolery mają swoje kamery. Czyli nie ma takiego problemu, że jak wyjmiesz kontroler poza zasięg kamery, no to on wtedy traci...
Aha, bo jakby z kamery...
Tak, bo nie widzi na przykład za sobą, jakbyś chciał go trzymać. A ten będzie miał własną kamerę, więc można już w ogóle dowolnie to po prostu przesuwać. Więc no, szereg tego typu rzeczy. Czyli to, znaczy ogólnie wydaje mi się, że kwestia jest taka, że jeśli chodzi o technologię, ten rozwój następuje jednak dosyć wolno, jeśli chodzi o technologie VR-owe i jest bardzo, bardzo duża dzięki temu jeszcze perspektywa. Natomiast te wszystkie badania, które my robimy dotyczące VR-u, mnie przekonują, że no, perspektywa jest naprawdę ogromna.
Czyli jak wy, bo zaczęliśmy od tego, że robiliście badania Zoom versus spotkania VR-owe. Czyli jaki był finał, jeśli robiliście sobie te notatki, zbieraliście doświadczenia z Zooma, jak wyglądały później notatki z VR-owych spotkań? Co było takie najważniejsze dla was?
No ewidentnie to, o czym już wspominałem, czyli kwestia tej komunikacji. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia też była taka, że same narzędzia VR-owe też poza jakby samym Horizonem, natomiast myśmy też zrobili tak, żeby zobaczyć, na ile właśnie te interakcje takie pozapracowe stricte można rozwinąć dzięki tej technologii. Też wszyscy mieliśmy jakiś tam podobny zestaw aplikacji zainstalowany na tych headsetach, już takich stricte rozrywkowych, żeby tam po godzinach po prostu można było sobie coś porobić. I na przykład bardzo popularny był golf, tak? W sensie, że można się umówić ze znajomymi na partykę minigolfa.
Naprawdę zakładasz sobie headseta i jesteście w innych pomieszczeniach i gracie sobie razem
takie
w golfa?
Tak, są super takie minimalistyczne, graficznie fajnie tak zrobione w takim stylu właśnie low poly, można powiedzieć, te światy i gra się wtedy w golfa i to jest super, super klimat i nawet jakieś mistrzostwa, tam zrobiliśmy sobie labu i tak dalej.
Ale kija nie potrzebujesz, musisz robić tylko taki ruch, tak?
Ruch kontrolerem.
Wow, to jest...
Wykonujesz ruch kontrolerem i naprawdę jest to mega wciągające.
No domyślam się, ja specjalnie nie gram. Kiedyś grałem w gry, jak byłem dużo, dużo młodszy i teraz ludzie mi, jak w tym podcaście często rozmawiają o zmęczeniu i ludzie pytają mi na przykład, czy gram sobie w gry. Ale ja bym się bał grać w gry, bo wiem, że mógłbym przepaść. I jak słyszę o grze w golfa z znajomymi na headsetie, to czuję, że to by się mogło źle skończyć.
Tak, tak, zdecydowanie to rozumiem, potrafi to wciągnąć, ale plus też jest taki, że jedna partyjka to tam około godziny, załóżmy, zajmuje w cztery osoby, więc to jeszcze taki czas, który można wygospodarować, a sporo z tego jest zabawy.
Okej, kto wygrał w te wasze mistrzostwa?
Wiesz co, one, powiem szczerze, nie zostały niestety do końca rozstrzygnięte, bo skończył się czas, jakby za długo trochę to wszystko trwa. Natomiast bardziej postanowiliśmy, że no po prostu jakby samo doświadczenie było warte, natomiast zwycięzca nadal pozostał niewyłoniony.
Okej. Co było dla ciebie, jestem ciekawy, bo ja nigdy nie byłem w tym świecie wirtualnym, poza jednym razem jak zakładałem sobie okulary VR-a gdzieś w sklepie. Jestem ciekawy, co było dla ciebie jeszcze zaskakujące, bo domyślam się, że te możliwości technologiczne, że słyszysz te osoby, to brzmi niesamowicie, ale co, jak się czujesz generalnie spędzając, ile czasu trwał taki call?
Wiesz co, no tak mniej więcej do godziny można wytrzymać, bo to jest kwestia też jakby wytrzymałości po pierwsze oczu, no bo to jednak jest trochę inna sytuacja, to jest blisko, czyli akomodacja i tak dalej. Natomiast no gdzieś do 45 minut, godzinę, raczej dłużej już byłoby trudno wytrzymać. To też bardzo indywidualna sprawa, bo niektórzy bardzo źle znoszą, to też warto o tym pamiętać, że to są kwestie indywidualne i tak jak masz, nie wiem, chorobę lokomocyjną czy chorobę symulatorową, to tak samo masz tak zwane cyber sickness, czyli że ludzie bardzo źle reagują na przebywanie w VR-ze. Natomiast no, dla mnie ogólnie, już nawet abstrahując konkretnie od tego projektu, tylko jakby z takich też swoich pierwszych doświadczeń, jak pamiętam, jak gdzieś tam się zapoznawałem z tą technologią, to właśnie była kwestia tego, że to nie jest tak naprawdę korzystanie z czegoś, to nie jest właśnie granie, załóżmy, w coś, czy tam, nie wiem, robienie jakiejś tam rzeczy w tej aplikacji, tylko przez to, że to jest na tyle, jakby oszukuje te zmysły, tak? Zarówno właśnie wzrok, no podstawowym zmysłem człowieka jest wzrok, więc jakby jeśli dosyć dobrze oszukuje wzrok, to już jest połowa sukcesu.
Jak ja byłem wtedy w tym sklepie i założyłem sobie te okulary, to można było skakać sobie po budynkach. Ja normalnie podchodziłem do krawędzi budynku, nachylałem się nad tym i widziałem przepaść i ja się po prostu bałem. Miałem momentalnie takie, że chciałem się odsunąć. To było dla mnie niesamowite, że wiem, że mam okulary, że to nie jest prawda, ale jednocześnie reakcja organizmu była totalnie silna.
Dokładnie, no to jest właśnie to, i to też tak naprawdę z naszych jakichś tam też wcześniejszych badań, które robiliśmy, wynika, że tak jak ludzie postrzegają, nie tylko ja, ale to właśnie jakby mówię też o tym dlatego, że ja osobiście też miałem takie odczucia, że to jest przenoszenie się, tak? To nie jest korzystanie z aplikacji, to nie jest używanie smartfonu, ja czuję, że nagle się znajduję w innym miejscu. To w ogóle jakby przestawia kompletnie percepcję całej tej aktywności, tak? I tego wszystkiego. Także to jest bardzo, bardzo silne. A to tak naprawdę oczywiście zależy w głównej mierze, tak naprawdę zależy od możliwości technicznych. Czyli znowuż stąd mówiłem o tych perspektywach, które widzę, że postrzegam jako naprawdę ogromne, bo obecnie jakby no ten system, jakby te wszystkie rozwiązania, jeśli chodzi o rozdzielczość, wiadomo, tam odświeżanie i tak dalej, one są całkiem dobre.
Na ten moment.
Na ten moment, że dają, już potrafią cię oszukać, tak jak mówisz, zakładasz i jednak boisz się podejść do krawędzi. Natomiast no, to jest jeszcze sporo do życzenia pozostawia, patrząc obiektywnie. Też jest trochę tak, że po pewnym czasie właśnie ten pierwszy efekt wow, wiadomo, mija i wtedy dopiero zaczynasz dostrzegać tam pewne jednak braki, tak? No, jednym z takich braków na pewno jest kwestia pola widzenia, tak? Że jednak to jest takie wrażenie, że no trochę jakbyś patrzył na świat przez peryskop, tak? Bo ten pole widzenia jest dosyć wąskie w tych okularach. Normalnie pole widzenia człowieka, jakby jeszcze jak dodasz szyję, znaczy ruchy szyją, no to daleko poza 180 stopni wykracza. Do 180 to w ogóle ruch to ja bym tutaj zobaczył sobie tak machając palcem, nie? Więc, bo to jest jakby też kwestia budowy kory wzrokowej i tak dalej, nie? Natomiast no tam oczywiście to jest tam, nie wiem, 100 stopni, więc to jest jakiś tam tego typu obszar, no i to jest takie po prostu okienko w tych 100 stopniach. Oczywiście po kilku minutach przestajesz jakby na to zwracać uwagę i jesteś w tym świecie.
Przyzwyczajasz się.
Tak, natomiast no są oczywiście już okulary, ale to są wtedy rzędy już nie $1500, tylko dziesiątek tysięcy, profesjonalne różnego rodzaju sprzęty, które mają właśnie 100-parędziesiąt na przykład stopni pole widzenia. Czyli no można spodziewać się, że w miarę jak będzie postępować rozwój, to wszystko będzie coraz bardziej się stawać dostępne dla zwykłego użytkownika.
Czy w takim razie po jakimś czasie, jak się przyzwyczajasz do noszenia tych okularów, to te reakcje organizmu przestają być takie silne? Czy jakby zaczynasz, już się przyzwyczaiłeś, chodzisz sobie w tym chwilę i jakby na bieżąco pamiętasz, że to są tylko okulary. Czy to się zmienia, czy dalej reakcje organizmu są takie same?
Raczej to jest na zasadzie takiej, że pewne rzeczy, te niedoskonałości, one jakby stają się normalną częścią, można powiedzieć, tego wirtualnego świata, ale w moim odczuciu to nie zmniejsza poczucia. No po prostu wchodzisz, gdzieś tam jesteś, no i potem już jakby wiesz, że to tak wygląda. Właśnie ten na przykład to pole widzenia, że ono jest takie wąskie, ale no jakby po pewnym czasie zapominasz o tym, że to jest coś takiego, tak? Mhm. Nie wiem, no wiesz, są kwestie, teraz na przykład te nowe okulary właśnie Meta są reklamowane, że mają tam dużo większą rozdzielczość i głównie w środku gdzieś tam tego pola widzenia, że można czytać napisy dobrze, no bo jakby teraz ta rozdzielczość jest jaka jest, ale rzeczywiście mniejsza czcionka i tak dalej, ekran komputera jak widzisz, nie było to tak dobrze widoczne, ale to tak naprawdę są wszystkie takie rzeczy, że jakby główna rzecz, która tutaj powoduje to, że masz poczucie, że jesteś w tym, to jest jakby synchronizacja w ogóle pola widzenia z twoimi ruchami głowy. Jak to się zgadza i twoimi ruchami w sensie nóg, no bo możesz normalnie, wiadomo, że jakby no w workroomcach siedzisz przy biurku, no bo załóżmy jest to, ma być to narzędzie do pracy, czyli no spotykamy się, siedzimy w pracy przed komputerem i tak dalej. Natomiast normalne narzędzia VR-owe, znaczy normalne jakby aplikacje, one oczywiście nie wymagają siedzenia i też śledzą twój ruch, jak chodzisz po pomieszczeniu i na tym polega całe odczucie. Czyli jak grasz w tego golfa, to musisz uważać, żeby nie podejść, wiesz, do jakiejś szafy i tam w nią po prostu nie walnąć, nie?
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
Czy wybieraliście sobie awatary? Nie mogę sobie przypomnieć, ale o tym też myślałem. Aha. Jak wyglądałby proces wyboru awatara?
Wiesz co, myśmy się umówili, że każdy wybierze sobie awatara jakby dowolnie, zupełnie, natomiast, że nie będziemy go zmieniać, tak? Czyli żeby jednak ta identyfikacja człowieka z tym awatarem gdzieś tam na poziomie tych spotkań, żeby to był ten sam człowiek. Ja jakiegoś takiego stworzyłem z grubsza podobnego do siebie z wyglądu, ale no ludzie różne rzeczy tam sobie robili, ale to też jest tak, że właśnie no ja po dwóch spotkaniach już wiedziałem, że nie wiem, czarny koleś w okularach, w koszulce na ramionczka, to jest tam jakiś jeden mój kolega, bo on sobie takiego awatara zrobił i to już było zupełnie normalne, że on tak wygląda, tak? Wręcz bym się pewnie zdziwił, jakbym go zobaczył na żywo, że on wygląda inaczej.
Czyli zapamiętałeś od razu, kto jest którym awatarem i nie było
to
jakiegokolwiek...
Absolutnie, to też jest właśnie takie, widać, znaczy pokazuje, jak to jest skuteczne, wiesz, jak łatwo jest oszukać umysł, nie, na takie rzeczy, że głos jakby jest, to jest ten człowiek. Ja już po kilku spotkaniach przedstawiłem sobie, że jakby z tym głosem, który oczywiście znam, powiązałem już zupełnie inną powierzchowność.
To jak wróciłeś później do naszego świata, to nie zdziwiłeś się, że wygląda inaczej?
Trochę tak jest, ale nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie. Podobnie też jest z tych w przypadku zwykłych spotkań zoomowych, jak masz, nie wiem, znasz ludzi tylko z zoomów.
Nie widzisz ich twarzy, bo widzisz tylko inicjały. I później patrzysz i mówisz, o.
Nie, ale wiesz co, nawet kiedy widzisz twarz na Zoomie, to ja też miałem takie doświadczenie, że no nie wiem, z osobami, które właśnie są z OPI, ale miałem okazję jakieś tam z nimi różne rzeczy, nie z mojego labu, tak, ale mieliśmy okazję rzeczy załatwiać gdzieś tam poprzez Zoomy i tak dalej. No i później na jakimś spotkaniu, jak już się pandemia tam zaczęła z grubsza kończyć, pojawiły się też spotkania normalne, no i byłem w biurze i tak, wiesz, widzisz tą osobę, ale masz wryty w ogóle gdzieś w mózgu taki dwuwymiarowy, płaski obraz tylko. I jakby jak
później
nagle...
się dostroić się trzeba
tak,
do nowego.
Jak to się nakłada na tą formę 3D, wiesz, głowy, to w ogóle coś ci się nie zgadza, nie? Że to jest ta osoba, coś poznajesz, ale to się tak jakbyś, nie wiem, jakiś nieudany rysunek trochę oglądał, że niepodobny do końca, że to miała być ta osoba, ale to nie. Ten dopiero po chwili gdzieś tam zaskakuje, kurczę, rzeczywiście to jest w 3D i w ogóle jest tam głębia jakaś i ta osoba nie jest po prostu płaską karteczką, nie? Znaczy tam na ekranie, wiesz, płaskimi pikselami.
To jest ciekawe. Przypomniałem sobie już pytanie, które chciałem cię zadać. Czy ty wiesz, jak oni technologicznie rozwiązali to, że nie ma delayu w tej rozmowie? To jest bardzo ciekawe.
Nie mam zielonego pojęcia, niestety. Natomiast no tak, delay był jednym i jeszcze to, że to idzie właśnie jakoś tak asynchronicznie, że potrafią z kilku źródeł ten dźwięk zbierać. To są dwie takie sprawy, które tutaj wydają mi się bardzo, bardzo istotne i one naprawdę robią ogromną, ogromną różnicę.
Jaki jest w takim razie cel waszych badań? Czy wy chcielibyście coś osiągnąć, jeśli chodzi o wasze badania nad VR-em? Czy za każdym razem dobieracie sobie nowe badania i do nich dobieracie celi, tylko to was interesuje?
To oczywiście różnie to wygląda, można powiedzieć. Znaczy tak, cały wątek badań VR-owych to jest część badań właśnie z obszaru interakcji człowieka z technologią. I to są badania, które jakby są, można powiedzieć, zapisane gdzieś tam wręcz w ogóle w strategii naszego instytutu. Tak? Zajmujemy się po prostu interakcją z człowiekiem. Jeśli chodzi o obszar naukowych badań, zajmujemy się interakcją człowieka z technologią. Jednym z wątków jest właśnie to badanie, czy są te badania VR-owe. I trochę jest tak, jak mówisz, że jakby wewnątrz tych badań zajmujemy się różnymi rzeczami. Jeden z tematów to jest kwestia pracy zdalnej, bo tak naprawdę kwestie pracy zdalnej nie tylko w kwestii VR-u badamy, ale też można powiedzieć w takich bardziej tradycyjnych gdzieś tam obszarach, no ale też jakby oczywiście VR jest tym narzędziem, więc to nas interesuje. Ale tak naprawdę tak, w dużej mierze to są też badania takie stricte, można powiedzieć, tak zwane podstawowe, które po prostu no, mają służyć temu, żeby dowiedzieć się czegoś na temat funkcjonowania człowieka w tej nowej technologii, ale też robimy badania takie takie bardziej właśnie no, to badanie dotyczące funkcjonowania w pracy. To jest takie coś, można powiedzieć, pomiędzy, no bo jednak bardzo konkretnie chodzi nam o uzyskanie tak naprawdę jakichś wskazówek co do tego, w jaki sposób inni, którzy chcą korzystać, jakby, znaczy pracują zdalnie, jak w innych biurach, prawda, gdzieś na całym świecie i tak dalej, można to wykorzystać. I mamy też takie wątki bardzo, bardzo, bardzo też praktyczne. Jest jeden z projektów, który dotyczy aktywności fizycznej w VR-ze, tak? Czyli na ile, no w ogóle jakby można wykonywać, jest sens, wiadomo, że są różne apki i tak dalej, ale nie wiadomo, czy to zostało dobrze przebadane, więc nas interesuje to. Natomiast jeszcze druga sprawa, na ile tak naprawdę można zaktywizować w ogóle ludzi, zachęcić do tego, żeby zwiększyć ich motywację do tego, żeby w ogóle robić ćwiczenia i później tak naprawdę to nie muszą już być, wiesz, ćwiczenia w VR, tylko często jest tak, że jest ten taki pierwszy moment takiej trudności, żeby się zebrać, w cudzysłowie, żeby się zebrać w sobie i tam zacząć coś robić, tak? Mhm. Natomiast właśnie okazuje się, że też jeszcze no, o szczegółach nie mogę mówić, bo właśnie skończyliśmy teraz robić ten badania, ale to na pewno jak może będą konkrety, to jeszcze tutaj, wiesz, będę mógł do ciebie wrócić i poopowiadać konkretnie o tym.
Czyli staracie się wypracować coś, co będzie jakby wciągało człowieka do takiego świata sportu, będzie łamało tego jego takie pierwsze zahamowanie, mm-hmm. i później będziemy łatwo przejść w takim normalnym świecie później.
Tak, tak, bo chodzi o to, że jakby wykryje, że znaczy człowiek po prostu będzie miał okazję doświadczyć, że no to nie jest wcale, że tak powiem, masz taki problem, że to całkiem fajne jest i tak dalej, jakby pomoże, to trochę ta technologia może pomóc w przełamaniu takich...
Oswojeniu.
Dokładnie, w oswojeniu, w przełamaniu jakichś barier, nie wiem, lęków różnego typu, że właśnie komuś tam, nie wiem, no, po prostu nie będzie się, załóżmy, chciało i tak dalej. Więc tak. To też jest trochę tak, że właśnie jak już ktoś przejdzie, właśnie na zasadzie takiej, no nie wiem, jeśli 2-3 tygodnie porobię już te ćwiczenia, korzystając z tej technologii, ona mi w tym pomoże, no bo wiadomo, no będzie mi tam też trochę przysyłać, wiesz, że tam a zrób trening, a coś tam.
Może ze znajomym z innego miasta będziesz mógł pójść.
Na przykład różne tego typu rozwiązania są możliwe, to później jest łatwiej po prostu zostać w tym, nie? A jeśli chodzi o kwestię ruchu też, to tak naprawdę dużym bardzo wątkiem też badań, ale to już w takim obszarze bardzo można powiedzieć, takich badań podstawowych na obecną chwilę, to są badania, które dotyczą właśnie ruchu w VR-ze, ale tego, w jaki sposób można tak naprawdę rozpoznawać na podstawie ruchu, no po pierwsze emocje ludzi, a po drugie też może dałoby nawet radę rozpoznawać jakieś bardziej stałe cechy, jak temperament na przykład, albo osobowość, tak? I teraz, z jakiego powodu to jest istotne i bardzo ciekawe? Dlatego, że jakby sam VR w ogóle daje dosyć łatwą możliwość tego, żeby taki ruch rejestrować. No bo jakby naturalnie, no trzeba założyć headset i trzeba wziąć te kontrolery, to wszystko jest zapisywane, tak? Czyli dokładnie ruch kontrolerów, ruch twojej głowy, wszystko można to zapisać, tak? Jeśli można to zapisać, to jest oczywiście ogrom danych, więc to nie jest później prosta sprawa, żeby to przeanalizować, no ale z drugiej strony mamy właśnie kwestię metod machine learningowych i tak dalej, przez które można jakby przez te algorytmy próbować przepuszczać te dane.
Czyli to wszystko
dane.
Maszyny analizują, w jakim jesteś na przykład w stanie emocjonalnym.
No właśnie, na razie jeszcze nie analizują, bo tego jeszcze nikt w sumie nie zrobił i tak naprawdę to by było trochę to jest jakby trochę takim naszym głównym, można powiedzieć, celem i wiesz, gralem, do którego dążymy. Znaczy, to jest istotne, to też dla mnie się wydaje bardzo ważne, jako gdzieś tam też z wykształcenia psychologa, że to jest właśnie taki z kolei jakby, to jest coś, do czego dąży tak naprawdę psychologia, tak? Bo psychologia, no to jest nauka, w gruncie rzeczy jest to nauka o zachowaniu. Jak sobie tam spojrzysz w definicję psychologii, to właśnie w niej jest napisane, że psychologia jest nauką tam o zachowaniu i ewentualnie jakichś tam stanach po prostu wewnętrznych i tak dalej. Ale zachowanie to jest jakby ta podstawa. I teraz tak, w jaki sposób można było mierzyć zachowanie kiedyś, tak? No można było mierzyć w ten sposób, że no można było tam kogoś zapytać, co byś zrobił, jak coś tam. Czyli mamy kwestionariusze, które, że ktoś jakby przez autoocenę to robi. Można było tworzyć bardzo skomplikowane sytuacje eksperymentalne. I tak naprawdę działa psychologia eksperymentalna, tworząc różnego rodzaju sytuacje, w których znajduje się osoba badana i ona coś tam robi, tak? Ale wtedy też mamy bardzo ograniczone, po pierwsze, jest to bardzo kłopotliwe. Po drugie, nadal jest kłopotliwe zbieranie danych, co ta osoba tak naprawdę robi, tak?
Kłopotliwe w sensie myślę, że pewnie i drogie, i trzeba zorganizować tych ludzi, miejsce, oczywiście, badacze,
tak, i tak dalej. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc jest to jest problem z tego typu.
Natomiast a z kwestionariuszami jest problem taki, że ktoś może źle oceniać swoje zachowanie.
Może po prostu nie wiedzieć, nie chodzi o to nawet, że będzie to złośliwie robił, czy po prostu świadomie, po prostu może nie mieć wglądu tak naprawdę w różne rzeczy, o które się w kwestionariuszach pyta. I teraz tak, VR w tym momencie jest na tyle dobrym narzędziem, że po pierwsze umożliwia stosunkowo łatwe stworzenie wirtualnego świata, w którym coś się będzie działo dokładnie w ten sposób, w jaki sobie to badacz zażyczy, żeby się działo. A z drugiej strony pozwoli zarejestrować dokładnie zachowanie tego człowieka, który uczestniczy w badaniu. I teraz jakby cofając się w ogóle gdzieś, wiesz, jeszcze, nie wiem, do starożytności, to już wtedy były po prostu myśli takie, że na przykład, nie wiem, osobowość człowieka, tak, przejawia się w jego zachowaniu, nie wiem, flegmatyzm i tak dalej, prawda? No więc jakby mając możliwość pomiaru tego chociażby, jak szybko człowiek się rusza, tak trochę upraszczając, no będziemy w stanie na przykład powiedzieć, okej, czy ta osoba ma taką, na jakimś tam wymiarze osobowości jest taka lub taka, tak? Podobnie z emocjami. No i to by było absolutnie fantastyczne, bo jakby jednym też
myślisz, że na podstawie mierzenia samego tego obszaru twarzy, czyli tam, gdzie jest założony ten, nałóżmy, okulus i dłoni, myślisz, że już jesteśmy w stanie dużo wyciągnąć informacji?
Myślę, że bardzo, bardzo dużo da się z tego wyciągnąć, bo oczywiście, wiesz, badań jakby nad samym ruchem, czyli w sensie, że można rejestrować, nie wiem, kamerą, potem przez jakiś algorytm widzenia maszynowego, załóżmy, też to analizować i tak dalej, jest tego sporo, no ale też to jest jakby niedokładne. Były na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, były takie różnego rodzaju przystawki do konsol, Kinecty i tak dalej.
Ja nie jestem w świecie gier, więc nie kojarzę.
Wiesz, to było na przykład tam do PlayStation to było, że był taki specjalny jakby uchwyt z taką kulką.
No,
i
chyba
tam
coś widziałem.
Tak, można było, więc to też badacze to przechwycili i też właśnie w badaniach nad ruchem było to wykorzystywane. No ale tutaj jakby nie ma tego komponentu, że masz ten świat wirtualny, więc jakby VR daje takie kombo naprawdę, które ma ogromny potencjał. Oczywiście problemem z kolei tutaj jest tak, o właśnie ogrom danych, no i to, że trzeba tak naprawdę w takim laboratorium VR-owym jakby połączyć naprawdę jakby umiejętności interdyscyplinarne wielu osób, no bo tak, z jednej strony trzeba mieć jakby badaczy właśnie eksperymentalnych, psychologów i tak dalej, którzy będą wiedzieli, co chcą zbadać, tak, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trzeba mieć programistów, twórców kontentu, nie wiem, grafików 3D i tak dalej, którzy stworzą ten świat. I potem trzeba mieć jeszcze speców od machine learningu, też z kolei, czyli jakby IT, ale od jakby strony przetwarzania danych, którzy będą w stanie w ogóle ogarnąć te ilości danych, tak?
Facebook, jeśli jakakolwiek firma ma to zrobić, to Facebook wydaje się odpowiednią firmą do robienia takich rzeczy. Myślę, że oni już robią to na podstawie danych ze swojej platformy.
Tak, więc tutaj, wiesz, no to w tym momencie można postawić sobie kolejne pytanie, jakie dane będzie Facebook rejestrował z headsetów, tak? Teraz rejestruje wszystko, co robisz na Facebooku i przez inne piksele i tak dalej, co w ogóle robisz w internecie. Co będzie rejestrował i co będzie dalej z tymi danymi robił, jak będzie miał informacje o ruchu tych milionów ludzi, którzy zaczną
będzie można jeszcze lepiej targetować reklamy, to jest pewne.
to chyba jest, prawda, ich nadrzędnym celem. No,
taki mają model biznesowy. Ja nie jestem hejterem Facebooka jak coś, ale właśnie chciałem ciebie o to zapytać. Co ty myślisz o Facebooku, pracując nad takimi rzeczami? Czy jesteś raczej fanem tej firmy, czy raczej przerażają cię właśnie te aspekty takie etyczne?
Wiesz co, fanem bym się chyba nie określił, ale raczej staram się tak bardziej, wiesz, pragmatycznie i bardziej, można powiedzieć, od strony właśnie badacza na to patrzeć, czy jakoś, żeby jak najmniej emocji w to wkładać i po prostu patrzeć sobie na te rozwiązania. Myślę, że dużo, dużo dobrego jest jakby w tym rozwoju, tak? Jaka jest motywacja za tym rozwojem, tak jak mówisz, wiadomo jaka.
Ale oni muszą też mieć pieniądze na to wszystko. wszystko, więc to nie jest muszą. Tak, że to jest coś złego.
Nie, oczywiście, to są ogromne koszty, które, znaczy, no, to nie, tak naprawdę akurat tutaj żeśmy zeszli przy okazji tej mety na Facebooka, ale to w sumie się odnosi chyba do wszystkich gigantów tak naprawdę, którzy robią rozwój, jakby powodują rozwój w różnych tam dziedzinach. Akurat Facebook w tym, no ale nie wiem, no Google chociażby w asystentach głosowych, tak? Można się zastanawiać, co rejestruje, co będzie rejestrować, załóżmy Facebook, jeśli chodzi o nasz ruch, no ale jeśli używasz inteligentnego głośnika, no to wszystko, co do niego mówisz, już Google zapisuje, więc...
Pewnie cały czas to zapisuje, tak samo jak telefon przecież chyba cały czas zapisuje.
Wiesz co, nie wiem, czy zapisuje cały czas, na pewno możesz jeśli zapisuje, to może otwarcie o tym nie mówi, natomiast na pewno musi słuchać cały czas, no bo przecież musi wiedzieć, kiedy powiedziałeś hej Google albo hej Siri, tak? No bo gdyby nie słuchał, to by nie wiedział, kiedy się do niego odzywasz. Natomiast wszelkie zapytania można sobie przejrzeć i kiedyś nie zdawałem sobie z tego sprawy, że okay. Tak to wygląda i to było takie doświadczenie trochę dziwne, jak wszedłem swoją, gdzieś tam dogrzebałem się w historii swojego konta Google i przejrzałem sobie wszystkie swoje zapytania do głośnika z ostatnich kilku lat, więc to jest oczywiście ogromna ilość danych i no zawsze to jest jakby tak, że znaczy często to jest tak, że ludzie nie wiedzą o tym, że to się w ogóle dzieje i też nie wiedzą, co na podstawie takich danych można wyciągnąć, bo też jeden z wątków VR-owych, jeśli chodzi właśnie o badanie ruchu, można powiedzieć taki pierwszy etap i też to są badania, które wspólnie z Instytutem Psychologii PAN są prowadzone, to jest kwestia tego, czy da się rozpoznać właśnie jakby osobę konkretnie, że to jest ta osoba X na podstawie przeglądania właśnie analizy jej danych ruchowych z jej doświadczenia, kiedy była w VR-ze, tak? I okazuje się, że można.
No czyli, że każdy człowiek urusza się w tak unikalny sposób, że jest tak. W stanie stakować.
Można jest... natrenować model machine learningowy do tego, żeby on potem rozpoznawał te osoby, tak? Pozostawmy to bez komentarza.
Ja nie patrzę, ja w ogóle na to nie patrzę negatywnie. W sensie, wiesz, pierwsze moje skojarzenie było takie, że złodzieje nie będą chcieli korzystać z VR-u, ale wydaje mi się, że jakby patrząc na taką technologię, na takie ogromne firmy, to zawsze patrzymy na miecz obusieczny i oni robią bardzo dużo dobrego, ale jednocześnie muszą, żeby to robić to bardzo dużo dobrego, muszą gromadzić ogromne ilości danych i ogromne ilości pieniędzy, co niektórym też się nie podoba, więc to chyba ze wszystkim tak jest,
tak,
są plusy i minusy. I
zdecydowanie.
Miejmy nadzieję po prostu, że ludzie, którzy prowadzą te firmy, będą mieli dobre morale i nie będzie się działo nic złego. Przynajmniej do tej pory się chyba tak dzieje, bo nie wiedziałem, żeby były jakieś takie, jakieś poważne rzeczy, jak na przykład w Ukrainie.
No tak.
Więc trzymajmy kciuki za te firmy. Inteligentni asystenci głosowi. To jest też coś, czym się zajmujesz i powiedz mi na jakim, bo ja ani razu z tego jeszcze nie korzystałem, więc na jakim etapie teraz jesteśmy z tą technologią?
Tak, znaczy tutaj jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo kilka lat temu był taki moment, można powiedzieć, przyspieszenia w tej technologii i mam wrażenie, że na tym poziomie to już się gdzieś tam zatrzymało i poziom, no... To jest tak, że całkiem dobre jest, można powiedzieć, rozumienie tego, co się mówi do takiego głośnika, czyli no podstawowe rzeczy, załóżmy, związane z takimi no, historiami jak puszczanie muzyki, czyli tam play mi coś tam i tak dalej. To bez problemu działa. Można sobie podłączyć taki głośnik, jak masz jakieś elementy instalacji inteligentnego domu, włączniki światła i tak dalej.
Czyli mówisz do głośnika, Alexa, włącz mi światło.
Tak. Tak, i to działa i też całkiem dobrze. Także no jakieś tam możesz zapytać, wiesz, o pogodę, tego typu rzeczy.
Czyli to jest
takie
Siri, tylko nie w komputerze.
Tak, to w zasadzie no, Siri też jest w głośnikach, jakby są te samodzielne głośniki Apple'a, więc te HomePody chyba teraz już tylko mini są dostępne, ale no jakby nadal są, więc możesz, jakby tych rozwiązań jest kilka, wiadomo, no Alexa, tam asystent Google'a, który robi, one wszystkie z grubsza robią to samo, czyli umożliwiają tak naprawdę powiedzenie do nich pewnej tam rzeczy, i oni to, ten asystent to robi. Jeśli to jest w telefonie, to on oczywiście tam może zadzwonić, wysłać wiadomość i tak dalej. Natomiast znaczy tutaj jest moim zdaniem tak, ciekawe jest, po pierwsze, pierwsza kwestia jest taka, że no to rozpoznawanie głosu jest bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
Czyli jest w stanie rozpoznać, kto do niego mówi.
To też oczywiście, można go nauczyć identyfikacji, więc wie kto mówi, ale też jakby, nie wiem, będąc po drugiej stronie pokoju, gdzieś tam coś zawołasz do tego głośnika, on to spokojnie rozpoznaje i dobrze jakby rozumie, tak? Później co ty chciałeś tam do niego powiedzieć, więc jakby technologia, z jednej strony dzięki temu takie technologie jak, nie wiem, dyktowanie, wiem, że jest na przykład gdzieś tam od znajomych, w sensie prywatnie, nie były to badania, ale wiem, że osoby starsze, które nie lubią na przykład pisać na smartfonie, bo są małe klawisze i trudno tam się palcami i tak dalej, korzystają często z funkcji dyktowania. Po prostu wciskasz, to jakby nie jest to bezpośrednio kwestia jakby asystenta, można powiedzieć, inteligentnego, no ale jednak to jest właśnie ta technologia, która...
To jest ta sama technologia.
Tak? Można powiedzieć, ta połówka odpowiadająca za to, żeby jakby zrozumieć, przynajmniej usłyszeć, co ty do niego mówisz, wiesz? I to jest bardzo dobrze rozwiązane.
To jest dobrze działające już w języku polskim, czy na razie tylko po angielsku?
Zależy właśnie co. To też jest jakby ten motyw, o którym mówiłem wcześniej, że ten rozwój tak dziwnie się zatrzymał, bo jeśli chodzi o te rzeczy typu głośniki, typu sterowanie domem i tak dalej, na przykład Google Home, czyli te głośniki z asystentem Google, one nie są po polsku. Natomiast asystent Google w samym telefonie jest po polsku, tak? Czyli, ale i to już od kilku lat ta sytuacja trwa. Jakby Google nie widzi perspektywy czy jakiegoś sensu w tym, żeby to rozwijać. No nie wiem, Siri też jest tylko po angielsku, Alexa też, więc tak naprawdę to jest jakby kwestia, no żeby korzystać z tych, jak ja tam właśnie mam takie głośniki, więc jak to do nich rozmawiam, muszę rozmawiać, zgadać z nimi po angielsku, no.
To jest, był jakiś projekt Google'a, z tego co słyszałem, że mają tłumaczyć w real-time w słuchawkach języki. Że mówiłbym do ciebie po polsku, ty byś miał w real-time tłumaczone na angielski. I pamiętam, że to było już, pisali, że to wypuszczą już za 6 miesięcy czy coś takiego i to nigdy nie wyszło. Słyszałeś o tym?
O tym szczerze mówiąc nie słyszałem, ale no właśnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o to rozumienie, to by mogło być możliwe. Gorzej prawdopodobnie...
W real-time?
Znaczy w takim prawie real-time może, no. Zależy, co uznamy za real-time, załóżmy w sytuacji, no wiesz, tłumacz symultaniczny też nie tłumaczy 100% w real-time, bo musi doczekać, załóżmy, do końca zdania, tak? Bo nie wie, jaki będzie sens, nie?
Tak, bo w różnych językach jest, inaczej tak. Się układa słowa.
Chociażby kwestie gramatyki tutaj wchodzą, dokładnie.
Rzeczywiście. Czyli ty używasz tego, uważasz, że to jest przydatne jako dla ciebie, jako takiej prywatnej osoby, czy na ten moment jest to takie po prostu fajny gadżet?
Raczej jest to, mówiąc, znaczy tak, miałem oczywiście moment pierwszej fascynacji, kiedy wydawało mi się, że to będzie dużo bardziej przydatne. Teraz korzystam z tego, ale głównie do jakichś takich rzeczy naprawdę typu właśnie włączenie światła, puszczenie muzyki na tej zasadzie. Nie są to jakieś, w sensie... Na przykład nie zdecydowałem się na to, żeby jednak, nie wiem, rozbudować właśnie te wszystkie jakby gadżety dotyczące smart home'u, tak? Czyli żeby gdzieś tam zrobić zmiany sobie w domu, żeby mieć tego więcej. Mam jakieś pojedyncze, wiesz, tam lampki, coś takiego podłączane do tego. Natomiast jednak się nie zdecydowałem na to, żeby gdzieś tam, wiesz, pójść na całość i cały dom sobie zautomatyzować i wszystko podłączyć. To też wynika trochę z tego, że jakby nie jest to problem może samych asystentów, tylko bardziej jakby kwestia tych smart home'ów obecnie, na jakim one są poziomie rozwoju, to jest to, że no, one jednak sporo wymagają takiej uwagi, tak? Czyli trzeba technicznie nad tym być, trzeba się pochylić, jakby to wszystko skonfigurować, a potem jeszcze trzeba w miarę jednak jakiś tam maintenance pilnować, żeby to wszystko było fajnie, nie? Bo nie wiem, wysiądzie ci, wiesz, wyłączą ci prąd i coś ci się, kurczę, nie zabutuje, tam nie zaloguje i tak dalej, i nagle ci po prostu przestaje połowa urządzeń przestaje ci działać, nie? Czyli
używasz Androida czy iPhona?
obecnie iPhone'ów, ale za Androidem miałem bardzo... Znaczy część rodziny używa nadal Androidów, więc też mam i sam używałem wiele lat, więc...
To jest przewaga moim zdaniem przynajmniej Apple'owskich urządzeń nad całą resztą, że w Apple'owskie czasami wystarczy jedno kliknięcie i wszystko jest połączone i się nie psuje przede wszystkim.
Tak, bywa, tutaj rzeczywiście zgadzam się z tym, natomiast wiesz co, czasem jest tak, że to nadal gdzieś ma taki posmak takiej hakerki te całe smart home. Owszem, można by pewnie pójść w jakieś takie, wiesz, mega już drogie rozwiązanie. Jest polska firma Fibaro, która robi bardzo właśnie kompatybilne z tym Apple Home'em i tak dalej rzeczy. Oczywiście to jest też trochę kwestia kosztów. To są po prostu dużo, dużo droższe niż inne rozwiązania. Jeśli nie chce się człowiek pakować w takie wielkie koszty, no to jakby gdzieś tym kosztem jest tak naprawdę to, że właśnie musisz być domowym hakerem i trochę tego pilnować, nie? Czyli i to jest tak naprawdę, mi się wydaje, trochę też bariera, dla której to się tak wolno jednak rozprzestrzenia, bo to po prostu muszą być fascynaci, którzy będą chcieli sobie taki dom zrobić i biorą na, jakby są świadomi tego, z czym to się będzie jadło później i biorą jakby sobie to, bo lubią takie rzeczy robić i po prostu wiedzą, jaki to będzie koszt i po prostu chcą tak się w takie coś bawić.
Z czego myślisz, że to wynika, że te technologie się zatrzymują i te asystenci głosowi i VR? I VR mnie trochę bardziej dziwi, bo VR, z tego co opowiadasz, to brzmi to po prostu niesamowicie. Jeśli możesz sobie siedzieć w pokoju, rozmawiać z ludźmi w takim właśnie real time i jest odwzorowanie całego tego pokoju, to czemu to nie wybucha? Jest nawet z tego, co słyszałem, to akcje Mety ostatnio spadły, więc jest jakiś taki opór w stronę tego.
Wiesz co, no mi się wydaje, że to jest znowuż, to jednak jest kwestia trochę tych czynników związanych z użytkownikiem. Jeśli chodzi o VR na przykład, no to ewidentnie to jest kwestia tego, że te headsety mają sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o wygodę swojego noszenia po prostu.
Są ciężkie.
Są po prostu ciężkie, są no jakby w sposób naturalny, muszą być wyważone tak, że mają głównie wagę z przodu, no bo tu są te okulary i to wszystko, bateria i tak dalej. No i znowuż, już właśnie Meta dostrzegła i Pro są tak zrobione, że baterie mają z tyłu, czyli żeby równoważyć ten przód, tak? Są, w ogóle mają znacznie mniejszy przód, inną tam konstrukcję soczewek i tak dalej, no ale baterie mają przesuniętą całkiem na tył w ogóle przy tym zapięciu. No i to, tak, czyli tego typu rzeczy, no żeby to mogło rzeczywiście się, poza tym no jednak potrzebujesz na przykład trochę przestrzeni, jeśli chodzi o VR, tak? Mhm. Owszem, można, no przy biurku, tak jak żeśmy rozmawiali, natomiast no jak chcesz grać w golfa czy cokolwiek, no to, czy nie wiem, Beat Saber jest takim znanym, że tam wiesz, lecą takie tam ściany i się mieczami świetnymi je zbija do muzyki, nie do rytmu. To jest bardzo jedna z popularniejszych w ogóle gier VR-owych, właśnie taka ruchowa. No ale to bardzo łatwo jest, wiesz, zbić sobie szybę albo cokolwiek, bo człowiek się gdzieś tam zapomni w tym i oczywiście są zabezpieczenia i jest tam, jak podejdziesz za blisko do tego jakby przestrzeni, którą sam sobie wyznaczasz, gdzie jest twój, gdzie jest ten bezpieczny obszar, to tam się wszystko na czerwono zaświeca i tak dalej, no ale nadal czasem gdzieś tam, jak człowiek się zapamięta w grze, to może to zabezpieczenie nie wystarczyć. Czyli jakby tego typu rzeczy myślę, że są pewnym, czy no jakby leżące po stronie użytkownika i one no jak widać są wykrywane, ale musi jakiś czas minąć, żeby ten proces kolejnych iteracji właśnie na przykład headsetów mógł po prostu przejść, no ale widać, że no tutaj jest problem taki, że będzie bariera cenowa, czyli prawdopodobnie zmienia się nastawienie, no Meta ma być na firmy i tak dalej, więc to będzie kosztowało tyle co laptop i wtedy załóżmy, może pracodawcy będą kupować po prostu właśnie jako narzędzie do pracy, tak jak masz laptopa, to wtedy pracodawca będzie ci kupował taki headset, no bo jakby o ile osoba prywatna, wydaje mi się, że no było widać, że ludzie jakoś tam kupują te headsety właśnie za te $300-400, no to 1500 to już będzie cena zaporowa dla prywatnego użytkownika, myślę.
Myślisz, że będą robili jakiś merch, że będzie można się dodzwonić na normalnego Zoom calla z headsetem? Jest już coś takiego?
Wiesz co, teraz jest tak, że można było w ogóle poprzez, jeśli nie miałeś headsetu, można było się dzwonić na to spotkanie w Horizonie poprzez komputer i po prostu byłeś wtedy na takim ekranie, który był w tym wirtualnym pomieszczeniu. byłeś tak, jakbyś był w Zoomie, nie? Czyli jakby, no wiadomo, że no, musi być opcja, że nie każdy, kto ma headset, może się, a jednak trzeba, musi być możliwość połączenia się, nawet jeśli nie masz headsetu.
Mhm. Czy to ciekawe, czy wtedy są w stanie zrobić ten delay, bo jeśli wdzwaniasz się z normalnego komputera i z Zooma, załóżmy, czy nie, to musisz z Horizona się już dzwonić, więc nie
tak,
będzie delay.
Tak, więc wtedy się dzwaniasz po prostu przez apkę, która była w przeglądarce.
To jest bardzo ciekawe. Zasadzie. Powiedziałeś, że badaliście taką też normalną pracę zdalną i że wszyscy przeszliście na pracę zdalną u was w labie. Przeszliście, domyślam się, że z powodu pandemii i zostaliście na tej pracy zdalnej?
W zasadzie tak. Wiesz co, myśmy mieli jakby nawet przed, można powiedzieć, przed tą pracą zdalną myśmy jakby sporo korzystali z takich narzędzi jakby typu, wiesz, Slack i tak dalej, czyli jakieś takie komunikatory dla zespołów przeznaczone. Teraz w zasadzie cała nasza organizacja będzie przechodzić na Teamsy i to będzie jakoś tam bardziej standaryzowane, ale no jakby w różnych laboratoriach też u nas w Instytucie różne narzędzia były wykorzystywane. Myśmy tam Slacka w którymś momencie wykorzystywali i tak dalej. Więc jakby dosyć łatwo, mam wrażenie, że dzięki temu dosyć łatwo myśmy przeszli na tą pracę taką całkiem zdalną. Więc no i teraz tak naprawdę okazało się, że no jeśli spojrzy się na produktywność właśnie mierzoną, wiesz, liczbą, nie wiem, zrobionych projektów, liczbą publikacji, która tam w te lata ostatnie powstała, absolutnie ja bym powiedział, że to jest wręcz na plus.
Czyli jesteście bardziej produktywni z domu.
Dla takiego zespołu, wiesz, oczywiście nie mogę się wypowiadać jakby ogólnie, jeśli chodzi o efektywność pracy zdalnej, natomiast myślę, że dla takiego zespołu jak i dla takiego rodzaju pracy, bo tak naprawdę jest tak, że w tym u nas w laboratorium jest tak, że jest kilkuosobowy zespół, który zajmuje się stricte badaniami UX-owymi, czyli to są właśnie te badania jakby tych wszystkich robione na zlecenie tych klientów wewnętrznych, wszystkich systemów, które są robione głównie nam na zlecenie ministerstwa i innych tam agent. Natomiast no, kilkanaście osób to jest jakby taka praca, można powiedzieć, albo przy projektach unijnych, albo przy projektach takich stricte naukowych. No i po prostu no, praca naukowca jest taka, że ona czasem wymaga po prostu, jakby nie wymaga tego, żeby być w biurze, ale wymaga tego, żeby mieć więcej czasu na to, żeby spokojnie, nie wiem, trzeba poczytać literaturę, tak? I porobić sobie jakieś tam notatki, research. Zrobić taki desk research, tak? I do tego jakby no, praca zdalna jest bardzo dobrze pasuje po prostu. Więc myślę, że też z tego powodu to przejście jakby, no, nie ma u nas chęci. Można powiedzieć, obecnie ja u siebie w laboratorium nie obserwuję chęci do powrotu do pracy stacjonarnej.
Plus chyba najgorsze dla mnie w pracy takiej biurowej to są dojazdy. Bo w zależności od tego, gdzie mieszkasz, to czasami tracisz 2 godziny dziennie na dojazd.
Tak, to jest na pewno dużo, więc jeśli gdzieś tam, wiesz, kwestia work-life balance i tak dalej, łatwiej to pewnie jakby uzyskać taki poziom gdzieś tam tego połączenia obowiązków służbowych i rzeczy prywatnych, żeby kiedy się nie musi dojeżdżać i właśnie tracić. No poza tym też z korzyścią tak naprawdę jest to, że mamy pewne osoby, które jakby wykonują swoją pracę no spoza Warszawy po prostu, tak? I mieszkają w ogóle zupełnie w innych miastach, tak? Mamy ze Szczecina.
Do których wcześniej nie mieliście dostępu.
Tak, bo nie mogliśmy zaproponować pracy osobom właśnie, nie wiem, z Gdańska tak na przykład.
A jak wpłynęło to na relacje w teamie, twoim zdaniem? Czy te takie sytuacje, o których mówiłeś, że spędza się kilka godzin w biurze, na przykład na spotkaniu na kawie, pogadaniu sobie przez chwilę, czy zauważasz, że to w jakiś sposób negatywnie wpłynęło na team?
Wiesz co, myślę, że tak. Znaczy ma to pewne wady i te wady blokowałbym właśnie w tym obszarze zdecydowanie, tak? Że jest po prostu mniej okazji do tego, żeby najnormalniej w świecie pogadać sobie o różnych rzeczach. Zresztą bardzo często właśnie podczas takich spotkań luźnych nagle bardzo szybko można ustalić różne sprawy i tak dalej.
Albo wpadniesz na jakiś pomysł.
Albo
taki.
Wpada się na fajne pomysły, bo po prostu się rozmawia. Teraz tak naprawdę to najczęściej odbywa się po prostu tak, że no właśnie trzeba się umówić. W sensie umawiamy się na spotkanie na tak zwaną kawę, tak? I po prostu jesteśmy, załóżmy sobie na Zoomie, czy przez headset, po prostu rozmawiamy sobie.
Spotkania z headsetami dalej mnie zaskakują.
Rozmawiamy sobie właśnie, próbując gdzieś tam zaprotezować to. Natomiast no, wiadomo, że w świecie naturalnym pewien urok miało też to, że to się działo w taki sposób niekontrolowany i niezaplanowany. Mhm. Tutaj tego to już jest praktycznie nieosiągalne. No nie wpadniesz na jakiegoś przypadku. maskiem na Zoomie, więc...
Tak, jak idziesz na spotkanie i wiesz, że masz tam siedzieć pół godziny na kawie, to to jest trochę takie, troszeczkę inaczej, nie?
Tak, jest to coś innego ewidentnie.
Okay.
Natomiast wiesz, no trzeba to jakby, wydaje mi się, że jakby nikt nie mówi, że praca zdalna to jest to samo, co, że jakby teraz róbmy dokładnie to samo, co robiliśmy podczas pracy stacjonarnej. Trochę to będzie inaczej wyglądać, trochę wszyscy będziemy musieli inaczej pracować. Natomiast no jakby jeśli punktem gdzieś tam oceny tego jest no właśnie produktywność, to jakby no ja nie mam problemu z tym, żeby zapewnić właśnie dla swojego zespołu takie warunki pracy, jakie spowodują, że on będzie najefektowniej pracował. Chociaż też sam z chęcią czasem bym się spotkał, a nie ma za bardzo jak i jakby już tak prywatnie, też odczuwam ten brak, tak? Ale z drugiej strony, no myśmy nawet kiedyś taki eksperyment zrobili, kiedy był taki moment, kiedy pandemia odpuściła jakoś, co chyba było w zeszłym roku. Stwierdziliśmy, że może będziemy część spotkań jednak robić takich weekly po prostu labowych, będziemy robić stacjonarnie. No i okazało się, że naprawdę bardzo, bardzo taki mały entuzjazm był, powiedziałbym, w zespole do tego. Więc jako badacze podeszliśmy po prostu, wiesz, do sprawy poważnie i zrobiliśmy sobie kwestionariusz, tak? Proszę, słuchajcie, niech każdy zaznaczy, czy uważa, że w ogóle ma sens, tak? Żeby raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, nie wiem, spotkać się rzeczywiście na żywo. I naprawdę, już teraz nie wspomnę, ale na 18 osób, nie wiem, może 3 uznały, że rzeczywiście to jest na tyle wartościowe, że jest sens to robić, więc...
Badacze, introwertycy boją się spotkań socjalnych.
Więc no, nie wszyscy badacze to introwertycy. I też są osoby...
Ci trzej.
Są osoby w labie u nas, które też wiem, że znacznie bardziej niż ja, że tak powiem, cierpią z tego powodu, że nie ma tych spotkań, więc nie jest też tak, że to wszyscy, no ale... Trzeba wypracować jakiś model współpracy, który no w obecnych czasach, które się zmieniły, nie od nas już to zależy, jest wszystko inaczej. Musimy sobie znaleźć taki sposób funkcjonowania, żeby to było efektywne i tyle. No,
no jestem ciekawy, jak to będzie, bo wiesz, teraz jesteśmy tak właściwie 2,5 roku po pandemii, chyba 2,5 roku. To jest jeszcze dosyć krótki czas. Ciekawy jestem, jak to wpłynie na ludzi, połóżmy w perspektywie 5, 7 lat, 10 lat. Zobaczymy, jak wtedy będzie. Tak. Jestem ciekawy, czy takie spotkania socjalne w ogóle nie zaczną się wypalać, bo mam wrażenie, że ogólnie jest taki trend, że ludzie po prostu się komunikują. I dla mnie to jest super, że ja mogę komuś nagrać notatkę głosową albo coś napisać i ta osoba może sobie odpisać wtedy, kiedy będzie miała czas, że nie musimy być w tym samym miejscu, w tym samym czasie.
Tak, to bardzo ciekawe. No.
To jest genialne usprawnienie, ale jednocześnie jest ten problem zanikania tych spotkań. I ja na przykład bardzo mało czasu spędzam z ludźmi i zauważam, że jak się z kimś spotkam, to muszę się przestawić na bieżące obserwowanie osoby, słuchanie jej wszystkiego na bieżąco, bo nie jestem do tego przyzwyczajony już. Zauważałeś coś takiego u siebie?
Nie, no może nie aż do tego stopnia, ale rzeczywiście jest ten... Znaczy ja zawsze, powiem ci szczerze, że jak już mam okazję się spotkać rzeczywiście osobiście, to też bardzo pozytywnie to odbieram. Bardzo często na zasadzie takiej, że no jednak to jest naprawdę fajne i szkoda, że częściej się nie spotykamy. Takie gdzieś tam są moje prywatne odczucia. No ale wiesz, no nie wiem, to też jest tak, że zawsze gdzieś po drugiej stronie jest po prostu kwestia tego wysiłku, tak, który trzeba włożyć w to, żeby to spotkanie doszło do skutku. No i załóżmy, nie wiem, przy jakimś tam spotkaniu, że jesteśmy w Warszawie i przy okazji nie wiem, realizacji jakiegoś tam projektu spotkamy się, coś obgadamy, to może być nie za wielki wysiłek. No ale na przykład, nie wiem, był po jakoś w kwietniu w tym roku, pierwszy raz chyba po, nie wiem, 2 latach mieliśmy okazję w takim projekcie unijnym, który jest, było spotkanie, odbywało się fizycznie i ono było w Hiszpanii w Maladze, nie?
Okej.
Okay. No i oczywiście jakby samo spotkanie było na pewno dużo lepsze niż te wszystkie project meetingi, które były zdalnie i bardzo było dobrze się spotkać osobiście, w ofle porozmawiać i tak dalej.
Ale ten effort do pojechania do Malagi
no był po prostu niepojęty w ogóle. Ja już zapomniałem, ile to trzeba, bo człowiek nie latał, a nic nie robił przez te, ile to trzeba wysiłku włożyć, żeby w ogóle do takiej Malagi dotrzeć.
Ale w Maladze za to pewnie jest piękne.
Bardzo przyjemne miasto, tak.
A jak u was, powiedziałeś, że produktywność wzrosła, co jest dla mnie dosyć ciekawe, bo z mojego doświadczenia i z ludźmi, z którymi rozmawiam, praca zdalna jest trudna, bo wymaga dużo więcej dyscypliny, bo trzeba jednak wstać o konkretnej godzinie. Jeśli jak masz kola, to dosyć łatwiej, bo wiesz, że tam ludzie będą, ale jak musisz wstać, nie masz kola i jest w wielu pracach jest tak, że nie do końca cię wszyscy sprawdzają, czy przepracowałeś tyle i tyle, czy zacząłeś o tej godzinie, której. Tak. Więc to jest dosyć skomplikowane według mnie, bo dużo łatwiej zabrać się do rzeczy, kiedy masz kogoś po swojej stronie i pracujecie sobie razem, dużo ciężej jest zabrać się do pracy, kiedy pracujesz sam w domu i nikt na ciebie nie patrzy. Więc czy zauważyłeś, że to jakoś wpływało u was na pracę?
Wiesz co, to trochę jest znowuż kwestia specyfiki pracy naukowca, można powiedzieć, tak właśnie badacza, jaką my mamy w dużej części laboratorium, że jakby ta motywacja wewnętrzna do tego, żeby coś robić, ona i tak już musiała być wcześniej. Bo jakby bez względu na to, czy byłeś w biurze, czy nie, to żeby zabrać się właśnie, nie wiem, za pisanie artykułu, za ten disk research, za, nie wiem, przygotowywanie, to tak po prostu tak naprawdę to wymaga. Oczywiście wiadomo, że są takie rzeczy, jak tam, wiesz, ocena okresowa pracowników naukowych i tak dalej. Więc to pewnie gdzieś tam zewnętrzny bodziec też jest, ale on jest tak daleki, bo to się dzieje raz na kilka lat, że w zasadzie można powiedzieć, że w takiej codziennej pracy to jest zaniedbywalne. Musi to płynąć, jakby chęć do zrobienia czegoś musi płynąć ze środka. I jeśli ludzie są i robili, po prostu chcieli robić te badania, bo jakby interesują ich te kwestie, no to w tym momencie zmienienie tego, jakby mi się wydaje, że podobny poziom wysiłku mentalnego trzeba było włożyć przy pracy w biurze, jak i przy pracy zdalnej, do tego, żeby jakby ten proces taki robienia nauki, w cudzysłowie, pchać do przodu, tak? Dlatego też to przejście wydaje mi się takie stosunkowo bezproblemowe, patrząc na różne tam historie też, które się słyszy ze świata, jak zespoły różnego typu przeszły na pracę zdalną i jakie tam były różnego rodzaju tam kłopoty czy jakieś...
Właśnie o to pytam. Myślę, że to zależy bardzo mocno od branży i od tego, czy ludzie są właśnie takimi pasjonatami. I domyślam się, że naukowcy są pasjonatami, a jeśli ktoś zostaje programistą, bo chce zarobić więcej pieniędzy, to wtedy może być mu troszeczkę ciężej i robi jakiś projekt dla jakiejś tam firmy, na której mu średnio mu zależy.
Tak, to na pewno jest kwestia, no po prostu właśnie rodzaju, tak jak mówisz, rodzaju motywacji. I do takiej pracy w nauce to trzeba po prostu jakby rzeczywiście gdzieś tam się interesować i chcieć poznać odpowiedź na to pytanie. Tak? I to jakby cię motywuje do tego, żeby pchać do przodu ten wózeczek.
Mhm. Czyli ty nie masz problemu z produktywnością albo z prokrastynacją?
Z prokrastynacją to chyba każdy ma problem.
Przychodzą czasami ludzie, którzy twierdzą, że tak nie jest i podobno bardziej konserwatywni ludzie nie mają problemu, ale wtedy są mniej kreatywni, są w stanie wykonywać tak zadania cały czas, ale nie wymyślają jakichś nowych super rzeczy. A z drugiej strony jest jakaś część ludzi, która jest bardziej kreatywna i może wymyślać niesamowite rzeczy, ale wtedy nie mogą się zabrać do zrobienia ich. Nie wiem, czy to prawda. Tak mówili.
Aha. Wiesz co, nie, no oczywiście, że jest z tym jakby, tak, motywacja wewnętrzna i to wszystko jest prawda. Mhm. Natomiast no później to gdzieś musi się przekuć jakby w te konkretne działania i z tym zawsze, do tego jest zawsze potrzebny jakiś tam wysiłek i to nie ma, to przed tym się nie ucieknie, a jeszcze jakby warto też, jeśli chodzi o samą specyfikę trochę pracy właśnie w takim laboratorium naukowym, no to jest tak, że jakby no jeden świat to są te rzeczy jakby naukowe, które robisz i wiadomo, że jakby jest jeszcze kwestie tam organizacyjne, inne historie na to się nakładają, więc zawsze trzeba to gdzieś tam masz jakby kilka, to nie jest tak, że zawsze w 100% możesz po prostu się rzucić i już tylko jakby zgłębiać kwestie naukowe, które ciebie wyjątkowo interesują?
No właśnie, bo tak trochę mam wrażenie, że teraz sobie o tym myślę. Wtedy wcześniej o tym nie myślałem, ale myślę, że trochę mi uciekłeś od tego pytania, bo to łatwo odpowiedzieć na to pytanie. No wiesz, mnie to interesuje, ja tu robię badania, więc to wszystko fajnie. Ale później trzeba wysłać papiery do księgowej, trzeba pojechać do urzędu, trzeba zrobić jakieś...
Oczywiście, tak. I to wszystko i też oczywiście, wiesz, nie wiem, procedurę zakupową, wiesz, oprogramowania przeprowadzić. Wiadomo, że jakby instytucja też to nie jest tak, że my jesteśmy zostawieni z tym sami. Instytucja ma odpowiednie działy i tak dalej do, wiesz, zakupów, administracji i tak dalej. To one wszystkie bardzo, bardzo skutecznie nam pomagają w działaniu. Natomiast no nadal to jest trudne. Znaczy dla mnie na pewno pewnym pewną pomocą jest po prostu jakaś taka regularność.
Rutyna.
Rutyna. Po prostu wrzucenie tego tych jakby, jeśli mam coś, jakiś tam plan konkretny do zrobienia, to po prostu ustalenie sobie, że nie wiem, codziennie ileś tam czasu na to poświęcam i wtedy jest, no jest łatwiej na pewno.
Mhm. Czyli masz ustalone jakieś takie rutyny tygodniowe zawsze, czy w zależności od projektu?
Raczej w zależności od projektu, no nie wiem, na przykład jeśli chodzi o tą książkę, tak? Miałem takie, to było dosyć takie duże zadanie, napisanie książki, tak? Najpierw wiadomo, gdzieś tam się mieli przez ileś czasu w głowie, o czym ona w ogóle będzie i tak dalej. Natomiast no później jakby trzeba już to w konkrety zacząć przelewać.
My możemy zacząć w takim razie od początku. Powiedz mi, jak powstawał sam pomysł napisania książki, bo napisałeś książkę, odpaliłem sobie ją tutaj z boku, żeby mieć tytuł Human Movements in Human Computer Interaction.
Tak.
Więc może zacznijmy, jak już powiedziałeś, że ten pomysł musiałeś sobie tak wyklaryfikować, to znaczy to, co na początku chciałeś, jaki był cel tego?
Wiesz co, znaczy to było tak, że ja zawsze się, znaczy na różnych tam etapach, można powiedzieć, mojej pracy naukowej, zawsze te kwestie ruchu były dla mnie istotne. Wcześniej to były takie rzeczy bardziej związane właśnie z psychofizjologią, można powiedzieć, czyli kwestie, no nie wiem, ruchu, mięśni, twarzy, w sytuacji spostrzegania emocji. To cały taki jakiś większy, można powiedzieć, temat, którym kiedyś tam się zajmowałem. Później dosyć dużym obszarem była kwestia ruchu w oczu i to już było bardziej związane z właśnie interakcją człowieka z komputerem. Też sporo badań w tym obszarze robiłem. I tak w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać właśnie, jak w ogóle zebrać gdzieś tam te wszystkie tematy, których ja gdzieś tam dotykałem, no bo będąc interdyscyplinarnym badaczem, tak się postrzegam, to jakby to w sposób naturalny trochę to jest takie rozstrzelone i ciężko jest czasem znaleźć gdzieś wspólny mianownik, tak? Mhm. Żeby można było to jakoś tam zebrać w jeden kawałek. I no myśląc właśnie na tym przyszło mi do głowy, w sumie nie ma chyba takiej książki, gdzie spróbowano by zebrać jakby różne aspekty ruchu w perspektywie korzystania z technologii, tak? No bo chodzi o to, że to nie jest tylko kwestia właśnie ruchu oczu. To nie jest kwestia tylko, nie wiem, rozpoznawania ekspresji mimicznych przez algorytmy widzenia maszynowego. To wszystko jest jakby w tej interakcji, ale też możemy w ogóle na to spojrzeć, można powiedzieć, poziom wyżej, tak? No bo jakby w momencie, w którym człowiek odszedł już od takiego korzystania z komputera, można powiedzieć, tradycyjnego sprzed, nie wiem, 30 czy 50 lat, że mamy ten ekran, klawiaturę i tak dalej, no to jakby mamy telefony, mamy aplikacje, nie wiem,
głosowe.
Tak, no, nie wiem, do aplikacje typu Uber, to też jest ruch człowieka, tak? Aplikacje typu, nie wiem, zlecenia dotyczące przewożenia paczek w jedną, w drugą stronę i tak dalej. Więc jakby jest bardzo wiele poziomów, w których ta technologia jakby gdzieś wchodzi w obszary, które dotyczą ruchu człowieka. I to był tak naprawdę ten pomysł i gdzieś tam postanowiłem jakby zebrać z jednej strony te doświadczenia z własnych badań, z tych obszarów, w których je miałem, plus też jakby spróbować gdzieś tam zebrać, żeby taki parasolowy, można powiedzieć, widok na tą tematykę ta książka stanowiła. Więc taki był tak naprawdę pomysł.
Czyli ty chcesz jakby zmapować dopasowanie rozwiązań technologicznych do tego, jak człowiek się naturalnie rusza.
Znaczy ogólnie w ogóle, żeby tak naprawdę zastanowić się nad tym, w jaki sposób technologia może wykorzystywać ruch ludzi, w jaki sposób ludzie poruszając się mogą wykorzystywać technologię, bo jakby tutaj to jest bardzo szeroki temat, no bo to jest od kwestii, wiesz, takich właśnie, nie wiem, jak identyfikacja ludzi na podstawie tego, jak wpisują swoje hasło, to jest ruch palca, poprzez kwestie takie, nie wiem, jak dobrze zapamiętuje się po prostu notując, nie wiem, na tablecie versus notując na kartce, czy tam notując na komputerze versus notując na kartce, poprzez...
To jest prawda, że lepiej się zapamiętuje pisząc ręcznie?
Bez porównania lepiej. Tak, jest to w ogóle zdecydowanie, na to są twarde dowody, więc Jeśli ktoś by nas oglądał i robił notatki na komputerze, to odradzam. Jednak najlepiej na kartce. Myślę, że znaczy nie ma tak naprawdę badań właśnie, które by dotyczyły, to też jest z kolei, jakby ktoś potrzebował inspiracji do badań, to jakby jak to wygląda w przypadku tabletów, w sensie notowania rysikiem na, nie wiem, na iPadzie czy na czymś w tym stylu. Ale myślę, że to by było tak naprawdę podobne jak notowanie na kartce, no bo tutaj to chodzi po prostu o to, że to jest jakby, wiesz, taka multisensoryczna w ogóle aktywizacja mózgu, nie tylko jakby takie, to mięśnie przy tym znacznie bardziej pracują przy pisaniu i to powoduje, że lepiej zapamiętuje się, jakby to były takie efekty, że informacje takie powierzchowne zapamiętuje się podobnie, natomiast informacje, które wymagają przetworzenia, lepiej zapamiętuje się wtedy, kiedy notowało się odręcznie.
To jest trochę tak jak z tymi skojarzeniami, że zapamiętujesz sobie rzeczy mając jakieś skojarzenia, to pewnie mózg podobnie robi sobie skojarzenia tylko ruchowe.
Zdecydowanie, tak. To jest tak jak po prostu przy uczeniu się czegokolwiek, jak najlepiej w ogóle stymulować wszelkie zmysły. Tak, właśnie ruchu, dotyku, węchu, kojarzyć to, żeby jakby dać mózgowi więcej szans na to, żeby mógł gdzieś tam różne rzeczy ze sobą powiązać i żeby to zostało lepiej zapamiętane.
A można przesadzić? Za bardzo przestymulować, że i wtedy się już nie zapamiętuje?
Na to pytanie chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale na pewno zawsze jest jakaś granica. Ogólnie wszystkie, można powiedzieć, że wszystkie rzeczy dotyczące, wiesz, funkcjonowania człowieka i też w tym obszarze psychologicznym, to jest bardzo często taka odwrócona krzywa U, tak? Czyli, że gdzieś jest to optimum i jak czegoś jest za dużo, to zawsze zaczyna być gorzej. Więc podejrzewałbym, że tutaj może być podobnie.
Czyli w tej książce skupiasz się na tym, jak z tego, co zastanawiam się, czy skupiasz się też na tym, czy można wpłynąć jakoś technologią na zmianę ruchu człowieka. Bo domyślam, bo jedna strona tego to jest na przykład wpisywanie hasła i obserwacja ruchu człowieka, a druga kwestią była próba zmiany albo wpłynięcia na to, żeby ten człowiek jednak inaczej się zachowywał.
O tym tak naprawdę zbyt dużo w sumie nie pisałem, natomiast no oczywiście jest technologia, może to robić, bo przecież robi to chociażby jak odpalasz sobie mapy Google'a, tak? No Google, technologia wpływa na to, w jaki sposób się poruszasz, bo ona ci podaje teoretycznie twoim zdaniem najlepszą drogę, a wcale nie wiadomo, czy ona jest najlepsza, bo może są akurat jakieś testy AB i po prostu są testowane różne drogi i trafiłeś akurat na tą nitkę, która będzie wolniej jechać, nie?
Także na pewno lepiej niż jakbyś miał sam to analizować mapą.
Tak, to oczywiście tego typu założenie, tak, musimy zrobić, natomiast może rzeczywiście wpływać i akurat tutaj myślę, że mapy są takim dobrym przykładem i też znaczy ciekawym w sensie z tego, że to nie jest przykład może z takiego poziomu jakby zachowania bezpośredniego, nie wiem, czy ja coś tam, nie wiem, wezmę, zrobię i tak dalej, no ale jednak przemieszczę się z punktu A do punktu B w jakiś bardzo konkretny sposób i to ten sposób będzie zdeterminowany nie przeze mnie, bo ja już zawierzam tej aplikacji, tak? Czyli technologii daje po prostu zdecydować, którędy ja mam jechać, czy jak mam się poruszać.
No powoli zmierzamy do momentu, kiedy będziemy tej technologii powierzali tyle, że jak ta technologia popełni błąd, to będziemy podnosili poważne konsekwencje.
Zdecydowanie, tak.
I nic nie będziemy mogli z tym zrobić.
Tak.
Mówisz, że są jakieś badania oczu, w jaki sposób ruch oczu jest w interakcji z komputerem i czy z tej interakcji pomiędzy oczami i komputerem możemy coś wyciągnąć?
Tak, oczywiście. No jakby pierwsze takie, można powiedzieć, najbardziej znane badania no to były, w jaki sposób w ogóle ludzie na przykład patrzą na strony internetowe, tak? I to jest taki słynny kształt F, że najwięcej na górze i potem stopniowo...
Czytają od lewej do prawej.
Tak, i coraz niżej zjeżdżając, tym mniej tego. Więc jakby badania takie, które pozwalają no właśnie na określenie jakby co jest widziane, w sensie co, w jakiej kolejności ludzie na przykład zauważają. Tak? I to jest bardzo dobre, bo można sobie właśnie, nie wiem, dwa layouty, załóżmy, nie wiem, strony internetowej porównać i zobaczyć, w której szybciej zostanie, nie wiem, zauważony guzik logowania albo jakikolwiek inny guzik, który chcemy, żeby, czy tam obszar, który chcemy, żeby był wcześniej zauważony. Tak?
To są te badania eye tracking.
Tak, to jest właśnie, i to po prostu to polega na tym, że jakby do komputera jest doczepiona mała kamerka, ona, to jest kamerka na podczerwień, w tym urządzeniu też są diody podczerwone, i dzięki jakby obserwacji tego, jak właśnie to podczerwone światło podświetla źrenicę, można wnioskować o tym, gdzie wzrok pada na tą stronę, załóżmy internetową. Tak?
A czy są jakieś badania, jeśli chodzi o szerokość źrenic i kwestie zainteresowania albo ruch?
Są oczywiście, tak. Jeden z też jakby nie tylko punkt patrzenia jest tym wskaźnikiem, który my możemy gdzieś tam analizować sobie. Jest tego znacznie, znacznie więcej. Między innymi, tak jak mówisz, jest kwestia szerokości źrenic i zaraz jeszcze do tego też wrócę, ale no na przykład, nie wiem, są takie dosyć też często używanym wskaźnikiem jest kwestia tego, na ile wzrok zatrzymuje się w danym miejscu, tak? Bo można by też, no w dużym uproszczeniu, ale wskazać jakby dwa rodzaje ruchów oka mamy. Mhm. Pierwsze to są ruchy tak zwane fiksacyjne, czyli no ruchy, nieruchy, czyli te momenty właśnie, w którym skupiamy się na czymś, a pomiędzy nimi są sakady, czyli wzrok przerzuca się z jednego punktu w drugi, czyli tak naprawdę patrząc na, czyli zatrzymując wzrok, czyli kiedy jest ta fiksacja, przyjmuje się, że wtedy mózg pobiera te informacje wzrokowe, gdzieś tam je przetwarza, planuje od razu też ruch, gdzie pójdzie następna sakada, czyli na co spojrzymy w następnej kolejności i tak dalej. No i teraz tak naprawdę od czasu tej fiksacji trochę zależy to, jak bardzo przetwarzany jest ten bodziec. No i są różne wskaźniki, na przykład właśnie długości po prostu tego. Można wyznaczyć sobie punkty, załóżmy w jakimś tam bodźcu, który badamy, i możemy patrzeć sobie, jak długie były fiksacje, kiedy ktoś już na to spojrzał, tak? I to nam powie o tym, na przykład, jak dużo wysiłku umysłowego potencjalnie osoba oglądająca musiała włożyć, żeby przetworzyć jakby ten bodziec, który widziała, tak?
Czyli to by się odnosiło do tego cognitive loadu. Czyli...
W zasadzie tak, jeden ze wskaźników cognitive loadu to jest między innymi właśnie czyli tego obciążenia poznawczego, czyli tak naprawdę też trochę tam może upraszczając, bo samo cognitive load to jest też pojęcie jakby z edukacji, dotyczące właśnie edukacji z wykorzystaniem multimediów i tak dalej. Natomiast w gruncie rzeczy chodzi po prostu o to, że to jest kwestia jakby miara jakiegoś wysiłku poznawczego, czyli jak dużo my musimy się zastanawiać nad czymś, co widzimy, żeby to przetworzyć, tak? Czyli żeby zrozumieć, jakby do czego to ma służyć i tak dalej, tak?
Mhm. Dobra. Czyli wracam do twojej książki. W sumie rozmawiamy o tematach książkowych.
Tak, to wszystko też jest.
Ale jaki powiedziałeś o celu i powiedz mi, czy ona spełniła w takim razie, czy dla ciebie jeszcze jakimś celem była kwestia zarobkowa, czy raczej robiłeś to tak czysto z pasji naukowej?
Raczej z pasji, dlatego że mówiąc szczerze, te umowy licencyjne, które są z wydawnictwami naukowymi, one nie są tak skonstruowane, że one nie przynoszą, że tak powiem, jakichś korzyści wielkich finansowych. Raczej w tego typu wydawnictwach właśnie publikują naukowcy, którym po prostu zależy na tym, żeby ta książka się ukazała gdzieś, chcą coś tam stworzyć, przekazać jakby do świata jakąś tam myśl, tak? Więc to mi tak naprawdę głównie przyświecało, tak? Jeszcze wracając może do bo też wyszliśmy od samego procesu, tak? Bo mhm. gdzieś tak, to było na początku, właśnie. Tak? Więc możemy teraz wrócić sobie. To było duże wyzwanie, no bo to jednak jest spory taki projekt, który się musi rozciągnąć, wiesz, na kilka, no na miesiące tak naprawdę. I też i w tym momencie dla mnie jakby bardzo pomocne było właśnie ustalenie gdzieś takiej regularności jakby wszystkiego, co ja z tą książką tam robiłem i też musiałem jakby odciąć się, można powiedzieć, od tej drugiej, od tej takiej drugiej grupy obowiązków, tak? Czyli no codzienne maile i wszystkie rzeczy organizacyjne i tak dalej.
Czyli musiałeś sobie zrobić jakiś taki space, gdzie wchodziłeś i byłeś zamknięty i tylko pisałeś książkę, o tym mówisz?
Tak, oczywiście to nie musiała być, wiesz, komora z odciętymi bodźcami, ale po prostu była kwestia, to też trochę mnie zainspirował, nie wiem, czy słyszałeś o takim człowieku, który jest tam jednym z bardziej płodnych pisarzy, nie wiem, chyba w XIX, albo gdzieś na początku, może XX wieku, żył i był tym, był po prostu urzędnikiem na poczcie. I napisał chyba 47 książek, to jest dosyć dużo jak na w ogóle pisarzy, które tam całkiem były popularne. On się chyba nazywał Andrew Talorp, coś takiego. I on właśnie pracował w ten sposób, że rano, zanim poszedł na pocztę pracować w okienku, on pisał te książki po prostu rano. Przez tam kilka godzin dziennie, codziennie, tak? Tak ją miał.
Godzin dziennie, codziennie.
Tak, tam nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, może 2-3 godziny codziennie. W każdym razie wstawał wcześniej rano, przed pójściem do pracy, pisał to codziennie, tak? I to mu pozwoliło właśnie tam w którymś momencie po prostu oczywiście już porzucił pracę na poczcie, bo po prostu utrzymywał się tylko stantiem z książek. Natomiast...
Próbuję znaleźć, bo od razu przypomniał mi się gość, który jest Polakiem. Nazywa się Remigiusz Mróz.
No tak.
I on też jest bardzo płodnym pisarzem. To teraz skojarzyłem, ale nie mogę znaleźć konkretnej liczby.
No, że bardzo dużo. To jest pewne. Więc jakby inspirując się trochę tym właśnie człowiekiem pracującym na poczcie, zrobiłem podobnie. Mhm. Czyli po prostu rano do, nie wiem, do jakiejś godziny 11 mniej więcej nie odpalałem po prostu maili, tak? I zajmowałem się książką.
Czyli ile godzin rano?
No gdzieś tak, nie wiem, 8, 9, zależnie jak tam mi się udało oczywiście wstać. Nie?
Czy ty się zgadzasz z tą opinią, że człowiek jest w stanie zrobić taki deep work 3-4 godziny w ciągu dnia?
Myślę, że to jest możliwe, natomiast ja też oczywiście się wspomagałem jakimiś rzeczami typu Pomodoro i tak dalej, żeby to były takie jednak cykliczne gdzieś tam sprinty, no bo przy, nie wiem, wiesz, te aplikacje, że tam wszystko ci jakby wyciemnia na komputerze i w ogóle masz tylko po prostu szary ekran z czarną czcionką i możesz tylko pisać i tak dalej. Więc różne takie rzeczy uważam są bardzo, bardzo pomocne. I wtedy te kilka godzin da się rzeczywiście bardzo produktywnie spędzić, tak?
Aplikacje, które ci wyciemniają wszystko na komputerze, widzisz tylko czarną czcionkę. Nie znam takich aplikacji.
Nie kojarzę, o co chodzi. Wiesz co, to są takie, to nie wiem, masz i w Google Docsie możesz taki sobie dodatek zainstalować i są takie edytory. Taki, można powiedzieć, że po prostu to jest mi taki minimalistyczny edytor, który robi się na pełen ekran, że nie widzisz żadnych innych aplikacji, żadnych powiadomień, niczego. Po prostu jakby widzisz tylko szarą kartkę, czy tam jaką sobie przyjemną dla oczu, nie wiem, wiesz, jak były kiedyś bursztynowe monitory, to możesz sobie tam ustawić, że masz czarną, wiesz, nie, bursztynową czcionkę na czarnym, czy tam jakimś ciemnym tle, żeby to ci jeszcze oczu nie męczyło i nie masz żadnych dystraktorów.
A i nie robiłeś, pewnie musiałeś robić research pomiędzy tym pisaniem.
Nie, oczywiście, że tak. No też były, to już tak naprawdę robiłem też w momentach, w których jakby poza nawet tym okienkiem takim, można powiedzieć, stricte przeznaczonym na pisanie mi się zdarzało, natomiast no też czasem i w nim, no to wiadomo, że wtedy jakby natomiast do samego opisania i to nie tylko przy książce, tylko ogólnie. Myślę, że to mi się już wielokrotnie sprawdziło, że taka jakby odcięcie się od tych zewnętrznych bodźców jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Jakby, no wiadomo, że to wymaga skupienia, a jakby w obecnym czasie właśnie z notyfikacjami, z aplikacjami, z milionem rzeczy, które jest na komputerze, no, które po prostu są na tym narzędziu, którego mamy używać do tego, żeby pisać, one po prostu tam są i w każdej chwili mogą nam przeszkodzić, to takie aplikacje, które gdzieś tam, że się to wszystko właśnie zamknie pod spodem, schowa głęboko, żeby człowieka nie kusiło też, bo to wiadomo, że też tego typu problemy.
Szkoda, że nie ma takich aplikacji, bo chyba sobie te firmy technologiczne nie pozwalają na coś takiego, żeby zablokować wszystko. Nie można ściągnąć aplikacji, która ci blokuje wszystko i na przykład tylko przez godzinę możesz używać jednej, bo to się im biznesowo nie opłaca, ale to by się tak przydało człowiekowi. No tak, ja bym od razu ściągnął taką aplikację.
Ale wiesz, nawet same w tych nowych wersjach macOS-a, same te tryby, właśnie tam tryby skupienia różnego typu już są bardziej rozbudowane niż były kiedyś, nie tylko w telefonie, tylko już masz to wszędzie, że potrafi ci wyciszyć właśnie powiadomienia i tak dalej. To też jest, myślę, bardzo, bardzo, bardzo przydatne.
Telefon zostawiałeś gdzieś w innym pokoju?
Wiesz co, nie zostawiałem, ale rzeczywiście wyłączałem kompletnie wszelkie powiadomienia. Tak, albo przynajmniej wyłączałem kompletnie powiadomienia i wszystko, żeby nie... wiesz co, z doświadczenia po prostu widziałem, że jakikolwiek tego typu rzeczy to po prostu już gdzieś tam wybija. Czy maile, czy SMS-y, czy cokolwiek, to człowieka wyrywa gdzieś tam czasem z tego trybu i...
Ty nie jesteś osobą, która scrolluje social media?
Wiesz co, nie, na Facebooku musiałem założyć konto, chcąc podłączyć sobie właśnie okulary VR-owe. No raczej staram się unikać. Tak to ujmę, natomiast każdy chyba gdzieś w pułapkę shortsów czasem wpadł, więc...
Czyli YouTube. Okej. Ja akurat uratowałem się przed YouTube'em, ale ja jestem uzależniony od Instagrama. Zależy pewnie od osoby. Ale powiedz mi, jak wypadało Pomodoro w takim razie, bo też korzystałem, ale nigdy nie zostałem z tym jakoś na dłużej. Mm-hmm.
Wiesz co, ja też oczywiście korzystam rzeczywiście jakby wtedy, kiedy mam potrzebę, czyli jest jakieś takie konkretne zadanie, trzeba coś konkretnego zrobić, właśnie co będzie wymagało jakiegoś tam dłuższego skupienia w dłuższej trochę perspektywie czasu. Mi to bardzo odpowiadało. Jakby to jest kolejna rzecz, która tak pomaga...
Rutynę taką nałożyć.
Tak, nałożyć rutynę i też gdzieś tam zahamować ten bodziec, a zajrzałbym, co tam w wiadomościach, nie?
Bo to jesteś trochę na tym skupiony. Już patrzysz, żebyś skończył, ale mówisz, a jeszcze 5 minut, to dam radę. Bo jedynym bodźcem do tego, żebyś to pomyślał, jest numerek na ekranie. Nie ma nic więcej.
Dokładnie. Ale to wiesz, to wszystko się na tym opiera, że gdzieś to w głowie trzeba sobie przestawić i takie narzędzia pomagają chyba po prostu na tym etapie, że gdzieś tam, dobra, skończę, to wtedy będę mógł tam, zobaczę sobie coś tam, tak? A teraz się nie odrywam, skupiam się i robię, tak?
Właśnie widziałem, że w tych pytaniach, które ci podesłałem, zaznaczyłeś sobie dyscyplinę i produktywność. Tak mówiłem, ciekawe, że ale widzę, że jesteś trochę takim freakiem dyscyplinowo-produktywnościowym.
No to się, znaczy, no wiesz, no nie da się trochę inaczej funkcjonować. Zresztą, no też, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy i w tej pracy zdalnej i tak dalej, to też ma, może nie jakoś dużo większe znaczenie niż kiedyś, ale na pewno ma trochę większe. A w świecie tak naprawdę dystraktorów jest jakby dystraktorów i jakby taniej przyjemności w postaci shortsów i innych rzeczy jest bardzo dużo i coraz więcej, tak?
I będzie coraz więcej.
Tak, i będzie coraz więcej, a tak naprawdę to są właśnie te rzeczy, które można powiedzieć trochę gdzieś tam ten nasz system, wiesz, mózgowy właśnie motywacji, tak? Dążenia do zrobienia czegokolwiek, te rzeczy, to jest ich wielkie zagrożenie i wielki minus, że one no po prostu wprost jakby rozwalają ten system, tak?
Bo z tego, co ja rozumiem, to człowiek w ciągu 24 godzin ma jakąś określoną ilość dopaminy, która mu się wydzieli. Jeśli marnujemy tą dopaminę na takie właśnie tanie rzeczy, to później nie mamy tej samej dopaminy na robienie tych rzeczy istotnych. To tak działa?
Jest po prostu pula jakby gdzieś tam właśnie w synapsach i tak dalej, gdzie ta dopamina się wydziela, jest po prostu pula, która jest dostępna do wydzielenia w danym momencie, tak?
Czyli na przykład mamy 100 dopaminy i na przykład 40 zmarnujemy na shortsy, to już później nie możemy takiej 40 wykorzystać.
Tak, wtedy zaczyna się jakby problem, pojawia się tego typu, że gdzieś tam jakby zaczyna być problem z utrzymaniem się w tym poziomie jakby optymalnym, gdzieś pomiędzy, mamy, wiadomo, to się ciągle waha, tak? Natomiast jest jakiś, każdy ma gdzieś tam ten swój poziom optymalny. I pierwsza kwestia to jest taka, że albo się zużywa to, co można by zużyć na coś bardziej produktywnego, załóżmy, niż konsumpcję mediów, tak? Mhm. Czy inne rzeczy, no nie wiem, konsumpcja czekolady, tak? Też jest bardzo, bardzo, bardzo dużo wydziela dopaminy, ale no i szereg innych rzeczy. To wtedy jakby jakby ten poziom bazowy, no bo to też jest kwestia taka, że jakby jak już jesteśmy na dopaminę, to jakby o dopaminie trzeba myśleć jakby w dwóch kategoriach. Zresztą tak naprawdę to są też pojęcia w ogóle z psychofizjologii dotyczące wszystkiego, tak? Że mamy zmiany tak zwane toniczne, czyli długofalowe po prostu zmiany gdzieś tam poziomu, które mogą trwać godziny, dni i tak dalej, i zmiany fazowe, które odpowiadają na jakiś konkretny bodziec, tak? Że coś tam się wydarzyło, tak?
I te dwie zmiany są spowodowane jakimiś innymi wydarzeniami?
One mogą być no tak, w sumie są w pewnym sensie spowodowane innymi wydarzeniami, natomiast no jedna jest trochę, można powiedzieć, pochodną drugiej, ale też czyli te zmiany szybkie trochę zależą od poziomu tego wyjściowego, ale jednocześnie też w dłuższej perspektywie czasowej te zmiany szybkie będą determinowały ten poziom długofalowy, nie? I to komplikuje sprawę o tyle, że właśnie rzeczy, które powodują ten wyrzut dopaminy, duży, później, w związku z tym, że dopamina się kończy, jej pula jest po prostu ograniczona, musi się znowu syntetyzować i tak dalej. To będzie trwało jakiś czas.
I czy to się resetuje na podstawie 24 godzin, czyli śpisz sobie i jesz i to...
Wiesz co, to na pewno zależy też od tego, jak duży był ten wyrzut. Dokładnie nie jestem ci w stanie powiedzieć, w jakim to okienku czasowym jest, natomiast problem jest po prostu taki, że po każdym wyrzucie musi nastąpić spadek, tak? Czyli jak mamy gdzieś ten obszar, który jest optymalny, jest duży skok dopaminy, czyli czujemy się świetnie i im większy był ten i lepiej się czujemy, tym potem będzie większy spadek, czyli będziemy czuć się gorzej. I teraz jaki to ma, dlaczego to jest problematyczne? Poza tym, że będziemy po prostu czuli się gorzej przez pewien czas, godzin czy może dni.
I problem, trzeba mieć tego świadomość.
Trzeba mieć tego świadomość przy każdym nadużywaniu czegokolwiek, jakiekolwiek przyjemności, tak to określmy. Natomiast problem będzie taki, że ten poziom właśnie długofalowy, czyli ten jakby toniczny, on się obniży. Co w efekcie, jeśli będziemy długo w takim schemacie działać, to spowoduje, że w ogóle jakby nasza motywacja do robienia czegokolwiek się obniży, bo to, co determinuje jakby nasz taki drive, żeby w ogóle cokolwiek robić, to jest właśnie gdzieś jakby operowanie na poziomie dopaminy, który jest optymalny dla nas. Jak zjedziemy poprzez ciągłe fundowanie górek i w efekcie dołków zjedziemy poniżej tego poziomu, to tak naprawdę stracimy jakby chęć do tego, żeby cokolwiek robić. I to będzie pierwszy krok, a drugi krok to już jest bardziej w sytuacjach poważnych, typu jakieś uzależnienia i tak dalej. Więc tak, po pierwsze zaczynamy tracić chęć, inne rzeczy niż te, które dają ten duży wyrzut dopaminy, przestają w ogóle już nas interesować.
I się człowiek uzależnia wtedy.
A na końcu przestają nas w ogóle interesować, nawet jest już ten poziom bazowy jest już tak niski, że przestają w ogóle nam przyjemnie sprawiać te rzeczy, które nas uzależniały. No przecież jak zapytasz kogokolwiek, kto jest uzależniony od czegokolwiek poważnie, to ci ludzie już nie czerpią przyjemności z tego, bo już nie mogą. Bo jakby przesunęli w ogóle całe swoje, wiesz, funkcjonowanie tego systemu dopaminergicznego już na tyle nisko, że nie są w stanie wskoczyć w tą górkę nawet w tym momencie, kiedy tym, co kiedyś było w stanie to zrobić, tak? Więc no, to jest taka kwestia, że to jest bardzo, wszelkie przyjemności są bardzo niebezpieczne, tak? No.
Miecz obosieczny, a znowu do tego wracamy.
Zdecydowanie.
Bardzo ciekawą teorię na ten temat słyszałem u Joe Rogana. U niego była właśnie pani zajmująca się dopaminą. Słuchałeś tego?
Tego nie, ale kojarzę tego człowieka.
Pani napisała Dopamin Nation książkę, bardzo fajny podcast i właśnie ona powiedziała dokładnie to, co ty teraz powiedziałeś, że dopamina sobie skacze. Zwyżka, zadowolony i później spadek. Zwyżka, spadek i Rogan jej powiedział, że on do tego podchodzi tak, że jak robi super przyjemne rzeczy i później wie, że będzie miał spadek, to i robi sobie na przykład treningi. I jak idzie na ten trening, to ten trening jest bardzo nieprzyjemny. Czyli zamiast cierpieć tak, w pewnym sensie głupio cierpieć, bo mi jest po prostu nieprzyjemnie, on idzie i robi specjalnie coś nieprzyjemnego, czyli ciężki trening. I to mu jakby zabiera ten czas i później po ciężkim treningu, który był dla niego produktywny w życiu, to mu wchodzi sobie w ten zwyż, bo zrobił coś ciężkiego i podobno właśnie robienie rzeczy ciężkich powoduje wyrzut później dopaminy, bo jeśli sprawiasz sobie świadomie w jakiś sposób nieprzyjemność, to później ta dopamina znowu wzrasta. To było ciekawe wykorzystanie tego procesu.
Tak, to w ogóle jest, wiesz, też trochę kwestia tego, że właśnie my jakby swoim nastawieniem też możemy trochę jakby sterować to, czym, co jest tą nagrodą, tak? Bo jakby po pierwsze, pierwsze główne zadanie dopaminy, no to jest jakby to dążenie, tak? Wzbudzanie dążenia, no bo chodziło o to ewolucyjnie, żeby tam, no nie wiem, ruszyć się, znaleźć jedzenie, tak? Więc to jest jakby podstawowy ten, no ale później, żeby to mogło działać, no to jak już się to jedzenie znalazło, to musiała być jakaś nagroda, czyli ta przyjemność, tak? Natomiast chodzi o to, że no, do wielu czynności, które wykonujemy w życiu, no po pierwsze jakby to okienko czasowe jest zbyt długie, żeby w ogóle dało się powiązać ten wysiłek z tą przyjemnością, no i wtedy jedyna opcja jest właśnie taka, że trzeba w głowie sobie to przestawić.
Postrzegać ciężką pracę jako coś dobrego.
Dokładnie tak, no czyli jakby to też powie ci pewnie każdy, kto nie wiem, sport uprawia, czy ćwiczy właśnie regularnie na siłowni i tak dalej, że jakby, nie wiem, albo ćwiczy na instrumencie, że trzeba znaleźć...
Albo pisze książkę, bo to też jest taki długi proces, bardzo monotonny.
Więc trochę to jest tak, że trzeba odnaleźć tą przyjemność właśnie na przykład w pisaniu, w samym procesie pisania, czy w procesie ćwiczenia gam na instrumencie, czy w procesie przerzucania żelastwa na siłowni, a nie w tym, że będzie się pięknie grało, że będzie się napakowanym, tudzież, że napisze, że książka będzie wydana, tak?
Czyli ty po tych takich sesjach porannych czułeś się dobrze?
No dobrze się czułem,
to jest,
tak.
To jest dobrze, tak. Odhaczyłem coś, zrobiłem coś.
Nie, no zdecydowanie, tak. No wiesz, don't break the chain i tam, żeby sobie zaznaczyć w kalendarzu, że kolejny dzień udało się pisać książkę, to oczywiście jest bardzo, bardzo przyjemne. No.
Mnie zawsze interesuje ten proces pisania książki. Mi się wydaje to cholernie trudne. Ja wiem, zresztą pracuję przy kompie, więc ja po prostu wiem, że siedzenie przy komputerze i robienie czegoś, zwłaszcza jeśli dojdziesz do tego thresholdu, że już ci się zaczyna nie chcieć, to jest bardzo skomplikowane, więc ja zawsze mega chętnie o tym słucham. Więc fajnie, że o tym porozmawialiśmy i fajnie, że połączyliśmy to akurat z rozmową o dopaminie, bo myślę, że to jest super ważne, żeby ludzie mogli sobie właśnie wyciągnąć, w jaki sposób można wykorzystywać te wzwyże dopaminowe i niże. I ja zauważyłem u siebie w życiu, że odkąd, bo ja jestem takim buntownikiem, więc zawsze jak ktoś mi mówił, że coś mam zrobić, to mówiłem, ja nie będę tego robił, bo mi się nie chce. I odkąd zauważyłem, że nie chce się, to jest mój główny wróg i nauczyłem się robić rzeczy wtedy, kiedy mi się nie chce, to właśnie zacząłem korzystać z tego i jestem zadowolony, że zrobiłem coś, czego mi się nie chce i jestem jakby jeszcze bardziej zadowolony, niż byłem kiedyś.
Tak. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne to, co mówisz, żeby właśnie zmuszać się do robienia rzeczy, których człowiekowi się nie chce, bo to w ogóle też zmienia trochę jakby nastawienie w ogóle, już nawet abstrahując od dopaminy, to też na poziomie takim czysto jakby racjonalnym i poznawczym.
Pewność siebie.
Tak, że jakby wiemy, że można różne rzeczy zrobić, które nam się nie chce, a nie chce się też często dlatego, że mamy jakieś tam obawy, na przykład lęki i tak dalej, więc trzeba to pokonać, nie? Więc jakby za każdym razem, jak się zrobi coś, czego się nie chce, to myślę, że jest z pewną korzyścią, a jeśli chodzi jeszcze jakby już ostatni raz może wracać za tej dopaminy, żeby to
nie... Możemy gadać o dopaminie
tylko o dopaminie, no to też wydaje mi się, że kwestia jest taka, że właśnie, żeby unikać jakby takiego, no nie, może jakiegoś nakładania się, wiesz, tych, bo jakby łatwo jest sobie gdzieś tam pewnie jakby uczynić sytuację taką super, super przyjemną i nagradzającą poprzez łączenie kilku elementów, które spowodują, że ona będzie jeszcze przyjemniejsza i to właśnie jakby... Wszystko jest dla ludzi, nie? Tylko trzeba mieć świadomość tego, że potem będzie ten dołek, tak? I pewnie to jak ze wszystkim, jak to się zrobi od czasu do czasu i tak dalej, to gdzieś tam na ten ogólny poziom właśnie dopaminy to nie wpłynie, czyli to no, gdzieś tam będzie jakiś występek niewielki, ale on pozostanie bez jakichś negatywnych konsekwencji. Natomiast jeśli to się będzie robiło cały czas, no to wtedy to może mieć naprawdę długofalowe konsekwencje i to jest istotne, myślę.
Czyli mówisz o czymś takim, że na przykład zjadłoby się pizzę, później zjadłoby się czekoladę, później nagra się w gry, a później zrobi się jeszcze coś przyjemnego i...
No, tak. I wszystko razem, no bo jakby to wszystko stymuluje. Jakby chodzi o to, że to jest jeden system i jedna waluta, nie? Więc po prostu czy będziemy właśnie robić przyjemność w taki czy inny sposób, to nie ma znaczenia, nie?
I ciekawe jest to, że te połączenie przyjemności z dopaminą jest... subiektywne. Więc coś, co ja uważam, że jest przyjemne, ty możesz uważać, że jest nieprzyjemne.
Oczywiście. No, czyli to jest właśnie ta kwestia tego subiektywnej oceny. Dlatego pewne rzeczy, to też, wiesz, może być to w pewnym momencie to może być jakąś też pułapką, no bo może się okazać, że nagle pewne, my żeśmy sobie tak w głowie przestawili, że właśnie to wszystko, co nieprzyjemne, teraz jest znowuż bardzo przyjemne i znowuż zaczynamy mieć, wiesz, dołek, bo to już jest to, co było nieprzyjemne, jest zbyt przyjemne. To jest jak najbardziej realne. Więc jakby
całe życie trzeba naprostowywać.
Całe życie trzeba naprostowywać, niestety tak. I trochę się oszukiwać.
Trochę się oszukiwać i trochę prać się na bieżąco i uczyć się jakby nowych postrzegań danych zachowań.
Żeby... I po prostu się zastanawiać też. Myślę, że do tego jest kluczowa też kwestia właśnie tak jak mówisz, że tak jak wspominałeś o tym swoim niechceniu, nie? No jednak po prostu była... kwestia, trzeba się czasem zastanowić nad tym, nad sobą, mówiąc wprost, tak? Bo to nam pozwoli różne rzeczy dostrzec i później jakoś lepiej sobie to funkcjonowanie, wiesz, ustawić, nie?
Czy ty miałeś jakieś takie zachowania, których kiedyś korzystałeś i nauczyłeś się przestać ich używać? Tak jak ja miałem z nie chcę się?
Wiesz co, no ja mam, że tak powiem, historię palenia papierosów, nie?
I rzuciłeś?
No już nie palę od wielu lat, ale to można powiedzieć jest takim moim największym doświadczeniem, jeśli chodzi właśnie o...
To jest podobno trudne bardzo.
O uzależnienie. Tak jak w tym żarcie, nie? Że rzucanie palenia jest łatwe. Już rzucałem tyle razy, że...
I u ciebie też tak było, że wracałeś?
No oczywiście, tak. Ale teraz już nie wiem, nawet od ilu lat, ale no z 10 jak nie więcej na pewno.
To jak ci się udało finalnie rzucić? Myślisz, że ten proces rzucania, wracania był istotny w tym całym rzuceniu? Czy to była kwestia tej po prostu decyzji?
Chyba gdzieś takiego finalnego po prostu przestawienia właśnie mentalnie i tyle. No to trochę taki, to brzmi taki truizm, nie? Że każdy tam mówi, że trzeba gdzieś się przestawić w głowie i wtedy będzie okej, ale to naprawdę to tak jest. że dopóki się tego człowiek naprawdę nie zdecyduje, że coś chce zrobić, to tak jak no, akurat z paleniem, wiesz, jest też trudno, bo akurat nikotyna jest bardzo silnym w ogóle stymulatorem dopaminy, więc...
I psychicznym, i fizycznym z tego, co słyszałem.
Tak, tak. Jeśli chodzi o dopaminę, to w ogóle na poziomie równym z kokainą, z tego, co się orientuje, powoduje wyrzut. Więc...
Słyszeliście, palacze? Ci ludzie to mówią, że nie palą papierosów, bo się stresują, ale zawsze jak się zestresują, to palą.
Dokładnie. Więc to właśnie, wiesz, były takie badania tam, co ile, o ile ta dopamina wzrasta po, wiesz, konsumpcji różnych rzeczy, nie? I właśnie...
Naprawdę? Tak jak kokaina wybija?
Tak, tak. Dwa i, około z tego, co kojarzę, to 2,5 raza jest wzrost właśnie, albo nawet i może większy po nikotynie. Po czekoladzie 1,5 raza, więc...
Czyli po czekoladzie jest o jeden punkt mniej niż po kokainie?
Tak. Hmm. Czyli czekolada też jest dosyć mocna.
Słyszeliście ćpuny?
Możecie to się... rzeczywiście, to mi zostało. Niewiele w życiu zostało, ale czekoladę trzeba czasem zjeść. A
są jakieś badania, czy to chodzi o słodką czekoladę, czy może być 90?
Wiesz co, chyba wydaje mi się, że to będzie chodziło...
O słodko.
Już teraz, wiesz co, cukier na pewno też, oczywiście, ale te komponenty gorzkie, wydaje mi się, że one też, te wszystkie flawonoidy i tak dalej, myślę, że gorzka może być nawet skuteczniejsza niż słodka.
To ciekawe, bo ja jem właśnie...
Chociaż nie chciałbym tutaj, żeby ktoś mnie potem cytował.
Dobra.
Do sprawdzenia, pozostawmy to do doszukania badań.
Dobra.
Czy są jakieś o różnicach pomiędzy mleczną a gorzką.
Wedlowską, w sumie Wedel też ma 90. Powiedz mi, co ty byś chciał jeszcze zrobić w przyszłości? Czyli jesteś w tym momencie, tą książkę wydałeś całkiem niedawno chyba. Mm-hmm. To co cię jakby w tym momencie napędza, co byś chciał osiągnąć?
To jest dobre pytanie, i dosyć trudne w sumie. Wiesz co, no...
Ale trzeba się cały czas nad sobą zastanawiać.
Tak, trzeba się cały czas nad sobą zastanawiać. Teraz na pewno no, jestem w procesie habilitacyjnym, więc no, jakby pcham to dalej, czekam na dalsze kroki, więc no, tutaj to będzie jakiś tam krok, jeśli chodzi o tą karierę naukową tak zwaną.
Proces habilitacyjny, czyli przechodzisz z doktora na doktora habilitowanego i polega to na tym, że będziesz mógł prowadzić team doktorów?
To polega na tym, że można mieć doktorantów, to są tego typu rzeczy. No jakby to jest też trochę tak, że środowisko naukowe ogólnie jest takie, można powiedzieć, mocno zhierarchizowane, trochę wiesz, jak w wojsku, więc no gdzieś tam wchodzisz na kolejny szczebelek w tej hierarchii naukowców, tak, mówiąc wprost, więc to jest jakby dosyć istotne, daje to oczywiście korzyści właśnie takie, że nie wiem, można mieć własnych doktorantów i tak dalej.
Jakieś pewnie większą swobodę też odnośnie badań?
Wiesz co, tak, znaczy ja teraz będąc właśnie jakby prowadząc to laboratorium w OPI, mam ten plus i ten komfort, że trochę jestem na takiej pozycji, na jakiej zwykle jest właśnie osoba, która jest po habilitacji, bo to było przyjęte zwykle tak, że jakby własny zakład czy własne laboratorium można było mieć wtedy, kiedy miało się habilitację. Akurat w OPI, które ma dość płaską strukturę, w ogóle jeśli chodzi o taką pionową, właśnie
jakoś ominąłeś.
Tak się ułożyło, że po prostu w którymś momencie zostałem kierownikiem laboratorium, będąc po prostu doktorem i tak to trwa. No więc to, wiesz, no tak naprawdę to jest tak, że nie wiem, czy w dłuższej perspektywie aż tak bardzo bym chciał ciągnąć gdzieś tam dalej tą karierę naukową, w sensie, że koniecznie tytuły, wiesz, profesorskie i nie wiadomo jakie tam za ileś lat. Natomiast bardzo, bardzo odpowiada mi jakby kwestia realizacji badań. I myślę, że jeśli taka jakby w tej formie laboratorium, jakby no nie wiem, zewnętrzne czynniki żadne nie będą powodowały, że coś musiałoby się tu zmieniać, to byłbym bardzo zadowolony, jeśli mógłbym jakby z tym teamem świetnych osób w ogóle współpracować i dalej właśnie gdzieś tam się poruszać w tym obszarze technologii, ale właśnie z perspektywy człowieka.
Czyli
to byłoby super.
Czyli jesteś aż takim pasjonatem, że nawet nie za bardzo interesują cię jakieś tytuły naukowe? naukowe, tylko po prostu chciałbyś robić coraz lepsze i lepsze badania, ciekawsze, bardziej rozwinięte.
Tak, znaczy, no wiesz co, to jest też plus w ogóle, można powiedzieć, działania w tym obszarze technologii, że zawsze będzie jakaś nowa technologia, którą nie wiadomo, jak ludzie będą w ogóle ją postrzegać i jak będą z nią żyć, tak? Więc my jako badacze, mówię właśnie jako, wiesz, szerzej, że tak powiem, o całym swoim labie, zawsze będziemy mieć co robić tutaj. I to jest bardzo fajne.
To jest bardzo dla mnie ciekawe. Jak zapraszam tutaj różnych ludzi i ciekawa jest dla mnie ta motywacja. I ty tutaj przychodzisz i mówisz, że napisanie książki nie za bardzo będziesz nie zarabiał. I pytam cię o cele życiowe. I jakby jesteś kompletnie nastawiony na to, żeby być jakby lepiej rozumieć twoją pracę i być lepszy w tym, co robisz, i dostarczać lepsze badania i rozwiązania. I to jest fajne. Obserwowanie kogoś, kogo motywacją jest stuprocentowo jego pasja. To nie zdarza się jakoś super często, moim zdaniem.
Wiesz co, no to jest trochę też wpisane właśnie w ten żywot naukowca. No tak to można ująć, tak? Bo jakby dużo osób jest takich, które, załóżmy, nie wiem, po doktoracie, zresztą ja sam miałem taki epizod, że też po doktoracie byłem trochę zmęczony, można powiedzieć, tym takim właśnie funkcjonowaniem. Kilka lat pracowałem po prostu w zwykłej, można powiedzieć, firmie, tak, badawczej. Też nadal zajmując się badaniami, ale to były badania rynkowe. Natomiast jednak później też no, stwierdziłem, że wolę, jednak chciałbym do tego wrócić, bo do nauki i udało się wrócić do OPI. Najpierw pracowałem po prostu jako badacz w OPI, później zostałem kierownikiem labu, więc no, tak, a dużo jest osób, które jednak stwierdzają, że to nie jest dla nich, tak, i jakby nie ma nic z tym złego, żeby też traktować po prostu rozwój swój, na przykład, nie wiem, doktorat, jako po prostu też taką się odskocznię później do tego, żeby karierę w biznesie robić, tak, i dużo osób też tak robi, tak.
Zresztą ty chyba też robisz karierę w biznesie, bo robisz badania podmarketingowe, jakieś sprzedażowe.
Wiesz co, teraz to bym powiedział, że bardziej to są te właśnie rzeczy gdzieś tam jako labo na te potrzeby wewnętrzne różnych systemów. Natomiast no, w tym miałem to było gdzieś około 5 lat, kiedy pracowałem no, w dużej firmie badawczej, robiącej właśnie badania rynkowe. No, w różnych bardzo dziedzinach tam się poruszałem, i w telekomunikacji, ale też w jakichś takich zwykłych, typu jakaś spożywka, FMCG, tego typu tam rzeczy. Nie? Więc no, to nadal były badania, w sensie no, wykształcenie i wszystko pomagało. Natomiast no, później stwierdziłem, że nie. No jednak jak pojawiła się gdzieś tam możliwość powrotu do nauki, to stwierdziłem, że to jest rzecz, która mi zdecydowanie bardziej odpowiada.
Mhm. Wiesz co, chcę cię jeszcze zapytać o tą reakcję twarzy. Teraz mi się przypomniało, jak czytałem u ciebie w książce o tym, że jeśli wyświetla się twarz, załóżmy smutną twarz się komuś wyświetli, i ta osoba, zanim świadomie zdąży zareagować na tą twarz, to reaguje na nią podświadomie. Czyli momentalnie spinają się jakieś mięśnie w twarzy już od razu. I to jest ciekawa rzecz, o którą chciałem cię zapytać. Jak to jest możliwe, że człowiek jest w stanie tak szybko reagować i że oczy tak szybko przetwarzają ten obraz, że zanim ja będę świadomy tego, że coś się stało, to mój organizm już na to reaguje.
Tak, no to jest jakby kwestia tego trochę, jak jest skonstruowany jakby nasz mózg, też z punktu, jakby z perspektywy takiej ewolucyjnej na to patrząc, że mamy, jakby są, można powiedzieć, obwody, tak, w mózgu, które powiązane są bezpośrednio z kontrolą ruchową, które jakby powiązane są też z korą wzrokową i z obszarami, które są odpowiedzialne za przetwarzanie sygnałów o znaczeniu emocjonalnym. Czyli my tak naprawdę w pierwszej kolejności w ogóle zauważamy jakieś bodźce. To akurat nie musi być twarz, z twarzą pewnie jest w ogóle trochę dłużej, ale jakieś takie jeszcze prostsze przykładem, nie wiem, jest, wiesz, no wąż, tak, czy coś takiego, jakieś takie ewolucyjnie zagrażające bodźce, które pozwalają nam uskoczyć w sposób automatyczny, ale jakby te mechanizmy działają bardzo podobnie na takich bodźcach bardziej złożonych, jak na przykład twarz, i trochę też jest tak, że no bo to jest tak naprawdę też kwestia, można powiedzieć, no, kluczowa dla przetrwania, tak? Ja muszę, kiedy mam interakcję z drugim człowiekiem, ja muszę być w stanie w sposób efektywny rozpoznać jego emocje.
I szybko zareagować.
I szybko ewentualnie zareagować, jeśli byłoby jakieś niebezpieczeństwo, tak? I teraz kwestia jest taka, że sposobem na to, i to jest jakby szerszy w ogóle, to jest w ogóle szersza kwestia, która nie odnosi się tylko do emocji i do twarzy, tylko ogólnie jakby do rozwoju zrozumienia innych ludzi, to jest kwestia tak zwanych, to było przez odkrywców w latach 90. zostały odkryte tak zwane neurony lustrzane. Czyli coś takiego, że my mamy w mózgu neurony, które się wzbudzają wtedy, kiedy my widzimy, że ktoś robi i one się również tak samo pobudzają, czyli są aktywne wtedy, kiedy my to sami robimy. I to zostało odkryte w ten sposób. To były badania na małpach, które polegały, wiesz...
Mogę cię zatrzymać, jasne. Bo ja się nad tym ostatnio zastanawiałem. Aha. Jeśli ja mam neurony lustrzane i ty masz neurony lustrzane, to kto odbija kogo?
To jest bardzo dobre, pytanie. Kto pierwszy zauważył?
Najpierw było jajko czy kura.
Tak, dokładnie. No, odkryte to zostało w ten sposób, że elektrody, to były badania na małpach, to, no, takie dosyć drastyczne, ale tak wyglądają badania neurofizjologiczne. Po prostu elektrody gdzieś tam były zaimplantowane w mózgu małpy bezpośrednio i zaobserwowano, że kiedy tam małpa, nie wiem, łapie jakiś przedmiot, to je się te neurony, do których były elektrody podłączone, aktywują, ale również aktywacja zaczyna następować wtedy, kiedy eksperymentator ten przedmiot bierze. I to był tak naprawdę taki kluczowy punkt wyjścia do całej tej teorii, można powiedzieć, takiego rozumienia w ogóle świata, która opiera się, czyli tak zwanego embodied cognition, czyli że my w ogóle pojmujemy i rozumiemy cały świat otaczający dzięki temu, że wewnątrz nas odwzorowują się te rzeczy, które my widzimy. I to jest w sumie to jest bardzo ciekawe, no bo zastanów się, skąd ty miałbyś w ogóle w jaki sposób inny zrozumieć w sposób sensowny, co inny człowiek robi, tak? Jaki na przykład jest cel jego ruchu, tak? Co on próbuje osiągnąć?
Możemy sobie wyobrazić, co ja bym chciał zrobić, robiąc taki ruch.
Jak w cudzysłowie można w pewnym uproszczeniu, tak to właśnie działa, tak? Czyli ja, można powiedzieć, odtwarzam gdzieś na poziomie nieświadomym, neuronalnym tą aktywność i dzięki temu ja zaczynam rozumieć, co ten człowiek robi. Podobnie jest właśnie z tymi mięśniami twarzy, tak? Że ja zaczynam rozumieć, jaka to jest emocja, bo najpierw pierwszej kolejności mam tą reakcję mimiczną, zanim jeszcze w ogóle zanim ona będzie w ogóle widoczna, bo to są bardzo małe ruchy, to też warto o tym wspomnieć, że to były jakby badania, w których się wykorzystuje elektrody i mierzy się też prąd po prostu przepływający przez mięśnie, to mogą być bardzo drobne ruchy. Tak?
30 milisekund to też coś za bardzo nie może się tak bardzo ruszyć, żebyś...
No, dokładnie, żeby dało się to świadomie w późniejszych fazach oczywiście to też jest istotne, że my jakby reagujemy automatycznie i tak dalej, natomiast już od tego najwcześniejszego momentu proces jakby rozumienia tego, co odczuwa inna osoba, polega na tym, że my najpierw odwzorowujemy to, co widzimy, jeśli chodzi o emocje na swojej twarzy, potem sygnał płynie na zasadzie sprzężenia zwrotnego i wtedy zaczynamy dopiero to interpretować i rozumiemy, co się dzieje, tak? Ale najpierw możemy zareagować, jeśli zobaczymy, że gdzieś tam są jakieś po prostu drgnięcia, na przykład, wiesz, zmarszczonych brwi, że ta osoba jest zła, jest niebezpieczna i tak dalej, agresywna potencjalnie, tego typu rzeczy. Natomiast, wiesz, to jest tak, że rzeczywiście 30 milisekund i to są bardzo krótkie czasy, natomiast uważało się, to też jakby w obszarze percepcji bardzo dużo się też dzieje w badaniach obecnie, bo do niedawna uważano, że w ogóle można dostrzec coś w sposób, żeby to zrozumieć, jakby co to jest, w sposób taki, żeby w ogóle to dostrzec, to są rzeczywiście tam, nie wiem, kilkanaście, 20 milisekund, to będzie jakiś taki bodziec właśnie emocjonalny, to jakby mózg dostrzega, ale to właśnie dostrzega, można powiedzieć, tą drogą taką podkorową, czyli te wszystkie...
Nie rozumiesz, co się dzieje.
Tak, która zahacza o to ośrodki, które gdzieś tam przetwarzają te emocje, ale do tego poziomu racjonalnego, który gdzieś jest w tych nowszych fragmentach mózgu, w korze mózgowej i tak dalej, to po prostu nie ma szansy dotrzeć w tym czasie, tak? Czyli najpierw jest reakcja automatyczna, no właśnie, która ma ci ratować życie potencjalnie, a dopiero później gdzieś tam jest przetwarzanie. Natomiast teraz ostatnio nawet czytałem, były jakieś badania, w których okazało się, że można sens obrazka, czy na przykład, czy jest tam grupa ludzi i tak dalej, ludzie byli w stanie rozpoznać nawet przy ekspozycjach typu kilkanaście milisekund, tak? Czyli też może nie da się rozpoznać, że jest tam, nie wiem, 5 osób i jedna ma, wiesz, czerwony kapelusz i tak dalej.
Ale sytuacja właśnie zagrożenia były w stanie...
Tak, ale jakby rozpoznać, że w ogóle jest to jakaś grupa ludzi, tak? Czyli potencjalnie bodźce o jakimś znaczeniu, nie wiem, społecznym. Tam też do końca ci badacze nie byli w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, bo wcześniej myślano, że ta granica gdzieś jest na poziomie 100 milisekund, kiedy można cokolwiek dostrzec poza, jakby nie licząc takich bodźców właśnie stricte emocjonalnych, jakichś prostych i tak dalej. dalej. Nie? A teraz się okazuje, że jednak, jeśli to jest bodziec, który ma jakieś większe może znaczenie społeczne, jakiś sens, że ludzie poszukują jakiegoś sensu w tym, co tam im mryga, wiesz, oni po prostu doszli do granicy, którą im dawał monitor, nie? Bo już szybciej się nie dało pokazać. Natomiast może ale ta pewnie, granica jest jeszcze niżej.
Ale pewnie w przyszłości będzie się dało. Tak. To jest bardzo ciekawe. Czy wiadomo, na jakiej zasadzie te neurony lustrzane odbijają rzeczy? Czy to jest na jakieś pole magnetyczne? Jak to jest możliwe, że one reagują?
Wiesz co, to po prostu jest na zasadzie takiej, że to czy, idzie...
Bo ja słyszałem... Jeszcze przerwę. Ja słyszałem, że to działało nawet pomiędzy ścianą. Że jedna osoba była po jednej stronie ściany, czyli nie widziały siebie. I że te neurony lustrzane i tak odbijały.
O takich badaniach nie wiem. Na pewno...
Sprawdzę, czy przypadkiem nie ściemniam.
Na pewno działa to na takiej najprostszej po prostu zasadzie widzenia, tak? Czyli chodzi o to, że masz informację, załóżmy w korze ruchowej jest dowodzenie jakby przykładowo ruchem twojej ręki, masz obszar w mózgu, który odpowiada za ruch ręki, tak? To jest jakby dokładnie zmapowane. I teraz chodzi o to, że jeśli skory wzrokowej, czyli jak widzisz tą ruszającą się rękę, to gdzieś te połączenia też trafiają do tej kory ruchowej i tam się pojawiają te aktywacje. Czyli to jest na zasadzie widzenia. O takich badaniach, żeby to było bez widzenia, nie wiem nic, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Mogę po prostu o nich nie wiedzieć. Natomiast ja znam jakieś takie, no wiesz, bardziej po prostu racjonalne i przyziemne wytłumaczenie na poziomie neuronalnym, że po prostu te sygnały gdzieś tam wzrokowe docierają też do kory, wiesz, ruchowej, nie tylko jakby do tych obszarów, które gdzieś tam odpowiadają, załóżmy, za czucie i tak dalej, ale też po prostu dokładnie do tych samych, które odpowiadają za poruszanie tymi częściami ciała, których ruchy, załóżmy, widzisz, tak?
Czyli w teorii, jeśli ja widzę ciebie, że bierzesz kubek, to ja w moim mózgu odtwarza się podobny proces i zapalają się te neurony, jeśli ty widzisz, że ja łapię monitor, to w twoim mózgu w tym samym czasie opalałby się
w pewnym uproszczeniu to dokładnie tak właśnie działa.
A co jeśli ty będziesz brał kubek i ja będę brał kubek? Czy znamy odpowiedź na to pytanie? To
bardzo zastanawiam. Ja tej odpowiedzi nie znam.
Ja się chcę tego dowiedzieć. Muszę zaprosić jakiegoś eksperta od neuronów lustrzanych.
Tak.
To jest bardzo ciekawe. Dobra. Moim zdaniem było super. Naprawdę mi się dobrze z tobą rozmawiało.
Cieszę się, dzięki, super, też się rozmawiało.
Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Najprościej chyba na LinkedInie, cezary.biele, to jest moja nazwa użytkownika, więc też tam wszelkie informacje o mojej aktywności zawodowej staram się umieszczać, więc najprościej chyba po prostu przez LinkedIna. Jeśli ktoś miałby pytania, pomysły na współpracę, cokolwiek, to oczywiście jestem bardzo chętny i zapraszam do kontaktu.
Tak, ja wpisywałem Cezary Biele też w Google. Wyskakuje mnóstwo linków, też linki do OPI i Scholar Google. To się czyta Scholar?
Tak, Scholar. No to z kolei, jeśli ktoś chciałby przejrzeć sobie artykuły naukowe, to mój profil na Google Scholarze jest aktualny, także są tam wszystkie publikacje, w których byłem współautorem.
Dobra, i jeszcze twoja książka, jeszcze raz przeczytam, Human Movement in Human Computer Interaction. To jest skomplikowana nazwa do przeczytania nawet.
Dzięki. Okay. Dzięki.
Siemano, nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.